Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszej audycji: czat i ogień, obudź czujność. Bardzo serdecznie w studiu Radia Maryja witam gości naszego wieczornego spotkania. Starszy brygadier pan Paweł Frontczak, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I pan Mirosław Antos, wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy, także rzecznik prasowy. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Na początku naszej audycji połączyliśmy się także telefonicznie z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem, ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Panie ministrze, to akcja, która została podjęta przez resort spraw wewnętrznych i administracji. Czat i ogień, obudź czujność.
Szczęść Boże. Rzeczywiście taka akcja w naszej ocenie jest konieczna. Chodzi o ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Otóż w sezonie grzewczym, czyli w tym okresie, który jest określany od 1 września do końca marca, mamy do czynienia wciąż jeszcze z przypadkami zaczadzenia, mamy do czynienia z ofiarami śmiertelnymi. Otóż od 1 września tego roku jedna osoba zmarła ze względu na zaczadzenie. Było też wiele przypadków osób poszkodowanych. W związku z tym podjęliśmy kampanię społeczną, która powoduje, mamy taką głęboką nadzieję, ograniczenie tych tragedii. Chociażby dziś Państwowa Straż Pożarna przedstawiła informację, że w Radomiu, dzięki temu, że w mieszkaniu był czujnik, który wykazał właśnie obecność tlenku węgla, rodzina, która mieszkała w tym mieszkaniu, uratowała swoje zdrowie i życie, a więc zachęcamy, żeby zwrócić uwagę, żeby zadbać o własne bezpieczeństwo, żeby nie lekceważyć tego bardzo groźnego zjawiska. I chciałem bardzo serdecznie podziękować Radiu Maryja za to, że uczestniczy w naszej kampanii społecznej. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że Radio Maryja włączyło się właśnie w ten proces zwrócenia uwagi na zagrożenie, jakie z sobą niesie tlenek węgla.
Bardzo ważne, panie ministrze, jest właśnie takie wzajemne uczulanie się, bo to z panami rozmawiałem także przed rozmowami niedokończonymi. No każdy z nas jakoś tak podświadomie czuje się w swoim domu bezpieczny. Jak się okazuje, to także w tych naszych środowiskach, w naszych domach, w naszych mieszkaniach czyhają na nas różnego rodzaju niebezpieczeństwa.
Rzeczywiście, trzeba pamiętać zawsze o tym, żeby przed sezonem grzewczym sprawdzić stan techniczny urządzeń. Chodzi tu przede wszystkim o piece, dzięki którym podgrzewana jest woda, żeby także zadbać o dobrą wentylację mieszkań. No i tak jak powiedziałem, że ważne jest to, żeby mieć w domu takie małe urządzenie, które uchroni nas w sytuacji, w której doszłoby do emisji tlenku węgla. Pamiętajmy, że tlenek węgla jest niewyczuwalny. Pamiętajmy o tym, że musimy sami zadbać o własne zdrowie i życie, a więc przekazujmy tę informację swoim sąsiadom, przekazujmy tę informację swoim znajomym, rodzinie, żeby uczulić, uwrażliwić wszystkich tych, którzy w ten sposób ogrzewają swoje mieszkania.
Panie ministrze, także dzisiaj podczas rozmów niedokończonych będziemy mieli okazję rozlosować czujki. Właśnie te czujki, które są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo, właściwie zamocowane, zainstalowane w naszych mieszkaniach, będą przestrzegać nas przed zagrożeniami. To akcja podjęta właśnie przez resort kierowany przez pana, panie ministrze.
Tak, postanowiliśmy, żeby stworzyć taką akcję społeczną, postanowiliśmy, żeby poprzez media trafić, dotrzeć do ludzi z tym przesłaniem, żeby wszyscy ci, którzy mają w mieszkaniach właśnie takie piecyki, zwrócili na to uwagę, żeby zapobiec tragediom. W ubiegłym roku podczas sezonu grzewczego, właśnie liczonego od 1 września do końca marca, śmierć poniosło 58 osób, a więc w wyniku zaczadzenia, więc jest to niezwykle ważna sprawa, żeby uniknąć tych tragedii. Życie ludzkie jest bezcenne, każde istnienie ludzkie należy szanować, a więc starajmy się, żeby przekazać taką informację. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Radiu Maryja za włączenie się do naszej kampanii społecznej.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za to spotkanie na antenie Radia Maryja. My będziemy z naszymi gośćmi próbowali także przekazać te najważniejsze informacje dotyczące tego, aby przed czadem i ogniem właściwie się zabezpieczyć. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Rozmawialiśmy z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem, ministrem spraw wewnętrznych i administracji, a w studiu Radia Maryja nasi goście, drodzy panowie, czad i ogień, właściwie nie tylko czad, ale także i ogień, trzeba obudzić czujność, to ta kampania społeczna, o której chcemy rozmawiać w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, o czym powinniśmy wiedzieć.
Przede wszystkim musimy pamiętać w nawiązaniu do słów pana ministra, że są to bardzo groźne zjawiska, które przede wszystkim stanowią zagrożenie dla każdego z nas w naszych domach, w naszych mieszkaniach. Niestety z badań, które zostały wykonane, wynika, że 75% Polaków nie jest świadomych, iż zatruciem tlenkiem węgla może nastąpić we własnym domu, we własnym mieszkaniu. Rozmawiałem z księdzem przed wejściem do studia na temat, że gdybyśmy wspólnie zrobili sondę uliczną i zadali pytanie, gdzie pani, pan czuje się najbezpieczniej, sądzę, że jeśli nie wszyscy, to większość powiedziałaby, że we własnych mieszkaniach, we własnych domach. A niestety to my, jako strażacy, spotykamy się zbyt często w dalszym ciągu, o czym mówił pan minister spraw wewnętrznych administracji, pan Mariusz Błaszczak przed chwilą, spotykamy się z ludzkimi tragediami. Pan minister odniósł się do ofiar i liczby osób poszkodowanych. Tutaj warto jeszcze uzupełnić wypowiedź, że 2229 osób w ubiegłym sezonie wymagało hospitalizacji. To jest małe miasto, które uratowali strażacy, ale później tych ludzi trzeba było leczyć. Natomiast dla porównania, w tym samym okresie, czyli od 1 września tamtego roku do 31 marca, w Polsce doszło do ponad 21 tysięcy pożarów, w których zginęły aż 304 osoby. To też tylko i wyłącznie pożary, do których doszło w naszych mieszkaniach, w naszych domach. Niestety tym najsłabszym ogniwem jesteśmy my jako ludzie, ponieważ po pierwsze wydaje nam się, że nic w domu się nie może nam stać, a po drugie uważamy, że nie mamy obowiązku dbania o piec, o kuchnię, o podgrzewacz wody, zlecać okresowych przeglądów. Niestety, to jest tak jak z samochodem i każdym innym urządzeniem. Żeby ono było sprawne, a przede wszystkim dawało gwarancję bezpieczeństwa nam i naszym najbliższym, my również odpowiadamy bardzo często za rodzinę, to od nas samych zależy. My oczywiście jako strażacy mamy doświadczenie, mamy wiedzę, mamy najlepsze narzędzia ratownicze i technologie, ale jeśli my jako obywatele, jako każdy z nas nie zadba i nie będzie umiał reagować, a o tym jeszcze dzisiaj będziemy mówić, to niestety dochodzi do zbyt wielu w dalszym ciągu takich nieszczęść. Warto tutaj jeszcze powiedzieć, że dzisiejszy dzień jest wyjątkowo tragiczny. To nie jest łatwo mówić o takich sprawach. 5 osób dzisiaj zginęło w pożarach. Ten najbardziej tragiczny pożar dzisiejszej nocy miał miejsce tutaj w regionie kujawsko-pomorskim we Włocławku. W jego wyniku zginęły 3 osoby. Kolejna jedna osoba zginęła na Opolszczyźnie i jedna osoba również zginęła we Wrocławiu w województwie dolnośląskim. To też osoby, które zginęły w domach, w mieszkaniach. Trudno w tej chwili mówić o przyczynach. Natomiast na pewno to, co powiedział pan minister, ta liczba tych interwencji, liczba ofiar wzrasta, szczególnie w tym okresie 7 miesięcy, kiedy w Polsce robi się chłodno, dogrzewamy nasze mieszkania, ale te zjawiska, czyli i tlenek węgla, i pożary są groźne przez cały rok, ponieważ do zatruć tlenkiem węgla, sądzę, że za chwilę tutaj powie mój prawda, kolega i przyjaciel, który na co dzień też się styka przede wszystkim z taką niefrasobliwością ludzi, mianowicie o tym, jak to zapominamy często właśnie o dokonaniu tych okresowych przeglądów, dochodzi również w ciągu całego roku. I jeśli będziemy o tym pamiętać, a sądzę, że dzisiaj jeszcze usystematyzujemy i przypomniemy naszym radiosłuchaczom drogim Radia Maryja o tym, co powinniśmy zrobić, to sądzę, że ta liczba ofiar, o których mówił pan minister, będzie spadała, a uratowanie każdego życia ludzkiego, które jest bezcenne, sądzę, to ogromny sukces dla wszystkich.
Pan Mirosław Antos, wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy. Kominiarz to nie tylko ten, którego widzą trzeba się złapać za guzik, żeby szczęście przynieść, ale to także bardzo konkretny wymiar bezpieczeństwa każdego obywatela naszego kraju. Co powinniśmy zrobić? O czym powinniśmy pamiętać, aby rzeczywiście w swoich domach, w swoich mieszkaniach czuć się bezpiecznie?
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że kominiarz przynosi szczęście, bo zapobiega nieszczęściom. Gdy widzimy go na ulicy, chwytamy się za guzik, to jest bardzo miłe i sympatyczne dla nas, ale jeśli pozostaniemy tylko na tym etapie, to guzik z tego zostanie. Kominiarz musi znaleźć się w każdym domu systematycznie, w budynkach wielorodzinnych dba o to właściciel, zarządca nieruchomości, w budynkach jednorodzinnych musi zadbać o to właściciel, żeby zaprosić kominiarza. Krajowa Izba Kominiarzy w połączeniu z akcją Czad i Ogień Obudź Czujność prowadzi od wiosny już akcję Zaproś Kominiarza. Ta akcja ma na celu uświadomienia, że kominiarz zapobiega nieszczęściom, ale musi znaleźć się w tym domu, musi mieć możliwość przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, prawidłowości wentylacji, dopływu powietrza, co jest elementarną sprawą. No i oczywiście, oczywista oczywistość, wyczyścić kominy. Bo stan techniczny kominów, drożność przewodów kominowych to jest elementarna sprawa bezpieczeństwa. Czujniki tlenku węgla oczywiście jak najbardziej tak. To są dodatkowe urządzenia, które podwyższają poziom bezpieczeństwa, ale my kominiarze mówimy czujnik tak, ale nie zamiast. Nie zamiast dbałości o stan techniczny kominów, o stan techniczny urządzeń grzewczych. I tu mówimy o wszystkich typach urządzeń grzewczych, poczynając od bardzo popularnych w tej chwili w Polsce kominków, pieców kominkowych przenośnych. Mamy wiele pieców kaflowych, wiele nowych buduje się pieców kaflowych, kuchni, piecyków kąpielowych, potocznie zwanych junkersami, ale i kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem gazowym, olejowym, opałem stałym, czy to jest węgiel, ekogroszek, pellet. Wszystkie te urządzenia, jeśli są źle funkcjonujące, czyli zakłócamy proces spalania poprzez deficyt dopływu powietrza, bądź zły stan techniczny kominów, są potencjalnymi zabójcami naszymi.
Tutaj ważna informacja, myślę, dla tych wszystkich, którzy chcą oszczędzać także na energii, to te różnego rodzaju okna trójwarstwowe, nawet jeszcze większe, plastikowe, różnego rodzaju technologie, które doprowadzają do tego, że nasze domy, nasze mieszkania są bardzo szczelne, ale z drugiej strony panowie ze swojego doświadczenia wiecie, że to jest także zagrożenie, które czyha na życie każdego z nas.
Oczywiście. Jest obowiązek od 6 lat, obowiązek instalacji nawiewników okiennych w przypadku instalacji okien o wysokich parametrach szczelności, czyli praktycznie wszystkich, które są na rynku dostępne. Odstępstwem jest, jeśli jest zastosowana wentylacja mechaniczna z rekuperacją w domku. Tam, gdzie mamy wentylację grawitacyjną, a to jest najlepszy, bo najbardziej przyjazny system wentylacji w domu, musi być zapewniony stały dopływ powietrza. Najlepiej poprzez nawiewniki okienne dla potrzeb wentylacji higieniczno-sanitarnych, ale również w sposób zorganizowany kanały nawiewne dla urządzeń grzewczych, czyli bezpośrednio pod urządzenia grzewcze kanały nawiewne typu Z, bądź połączone bezpośrednio z komorami spalania.
Pan Paweł Frontczak, panie Pawle, o czym powinniśmy pamiętać? Sezon grzewczy trwa. Mówiliśmy o tym, że nie wystarczy tylko i wyłącznie nasza indywidualna czujność, ale także bardzo ważne są te relacje takie sąsiedzkie, nawzajem informowanie siebie o tym wszystkim, co dzieje się, nie daj Panie Boże, niedobrego w sąsiedztwie.
Przede wszystkim warto jeszcze tutaj przypomnieć naszym drogim radiosłuchaczom o takich podstawowych kwestiach związanych z tlenkiem węgla. Badania, które też w Polsce przeprowadzono kilka miesięcy temu, z ich wynika, z tych badań, że 28%, prawie 30% Polaków uważa, że jest w stanie rozpoznać silnie trujący gaz, którym jest tlenek węgla, inaczej mówiąc czad. Natomiast, żeby tak uzmysłowić naszym drogim radiosłuchaczom, czym jest czad, to już każdy wie, że to jest bardzo silnie trujący gaz, który powoduje śmierć, ale przede wszystkim warto zapamiętać, że czadu nie widać, nie słychać i nie czuć. My jako ludzie mamy wspaniały węch, wzrok, słuch, ale niestety te nasze możliwości są ograniczone, że pomimo doskonałego węchu, słuchu i wzroku ani czadu nie zobaczymy, czyli nie widzimy, nie słyszymy i nie czujemy. Pojawia się on wtedy, kiedy jest za mało tlenu w powietrzu, czyli krótko mówiąc, żeby coś mogło się palić, potrzebny jest materiał, temperatura i tlen. To, że pali się świeczka, to, że pali się w kuchni węgiel, drewno, czy kiedy opalamy olejem opałowym, czy też gazem, jest potrzebny tlen. Kiedy to jest płomień, ten płomień z atmosfery pobiera tlen. Ta ilość tlenu się zmniejsza i wtedy nawet przy sprawnie działającym urządzeniu, kiedy nie będzie zapewniona właściwa wentylacja, może też dojść do emisji tlenku węgla i zaczadzenia. A objawy są tak jak grypa. To są senność, nudności, ból głowy, otępienie, zasypiamy i niestety kończy się to śmiercią. Pan minister powiedział, że to ponad 50 osób, które zginęło w ostatnim sezonie, to jest tylko okres 7 miesięcy. Natomiast niezależnie od tego, sądzę, że jeszcze tutaj nasz przemiły gość, pan Mirosław, przypomni, jaki czas należy dokonywać przeglądów, a także czyszczenia przewodów kominowych i spalinowych, a także wentylacyjnych, ale musimy również przestrzec, zaapelować, poprosić, zasugerować naszym radiosłuchaczom, że po pierwsze, z uwagi na higienę, trzeba otwierać okna i wietrzyć pomieszczenia tam, gdzie jest kuchnia, gdzie jest piec, gdzie jest kominek, ale nie wolno nam zasłaniać papierem, tekturą, taśmą samoklejącą kratek wentylacyjnych, przez które nawiewane jest, jak to niektórzy ludzie mówią, zimne powietrze. Ale to, że to powietrze jest nawiewane, oznacza, że jest właściwa cyrkulacja. Szczególnie proszę zwrócić uwagę, wielu ludziom to przeszkadza w łazienkach. Łazienki mają małe kubatury. No wiadomo, że kiedy bierzemy kąpiel, rozbieramy się i jest nam zimno. Ale kiedy pracuje terma kąpielowa, kiedy napływa woda do wanny, kiedy jest podgrzewana, niestety wtedy to zużycie tlenu w niewielkim pomieszczeniu jest większe i niestety często jest tak, że już jest to nasza ostatnia kąpiel i powinniśmy o tym pamiętać. Czujnik tlenku węgla, to co ojciec się pyta, jest bardzo ważnym elementem, ale nie wolno zapominać o tych przeglądach. Ja ojcu mówiłem Piotrowi przed wejściem do studia, że powinniśmy być otwarci i pamiętać o tym, że wokół nas mieszkają też inni. I co z tego, że mamy czujnik, kiedy on wysyła bardzo silny akustyczny sygnał, natomiast jeśli, bo są czasami takie sytuacje, że osoba, u której taki czujnik jest, taka czujka tlenku węgla zainstalowana, ona może już nie mieć możliwości ewakuowania się, wyjścia, otworzenia okna wezwania pomocy, poinformowania innych i kiedy słyszymy za drzwi sąsiada lub sąsiadki taki sygnał, powinniśmy reagować, ponieważ w tym domu, w tym mieszkaniu może dojść do tragedii i tylko dzięki naszej czujności, dzięki takiej wrażliwości, pewnej empatii możemy również zapobiec i uratować życie innych. Pan minister przytoczył ten przykład z Radomia, który miał miejsce wczoraj. Czujka okazuje się, że może uratować życie nie jednej osoby. To nie tylko rodzina, ale również ta czujka ostrzegła poprzez sąsiadów inne osoby, które mieszkały w tym budynku wielorodzinnym. A co najbardziej ciekawe jest to, że ten sygnał został wysłany po godzinie pierwszej w nocy. My wtedy najmocniej śpimy, zapadamy w ten głęboki sen i niestety to wówczas ginie najwięcej ludzi w wyniku zatruć tlenkiem węgla, jak i zarazem pożarów. I o tym powinniśmy pamiętać, kiedy będziemy przestrzegać i tutaj jak gdyby pamiętać o tych elementarnych zasadach, a to nieszczęście może wydarzyć się w naszym domu, w naszym mieszkaniu, to sądzę, że będziemy mogli się czuć bezpieczni i pamiętajmy, że wokół nas mieszkają inni, którzy bardzo często mogą potrzebować naszej pomocy.
Panie Mirosławie, o czym powinniśmy pamiętać bardzo konkretnie, jeżeli chodzi o te nasze bezpieczeństwo w kontekście także zagrożeń dotyczących także pożaru i czadu?
Już mówię, tylko jeszcze nawiązanie do wypowiedzi przedmówcy, pana brygadiera. Ja często, gdy jestem w szkołach, w przedszkolach i opowiadam o tlenku węgla, to podaję ten przykład, że tlenek węgla rozchodzi się jak zapach z kuchni albo dym z papierosa. Jeśli mieszkamy w budynku wielorodzinnym i wyczuwamy u siebie w domu albo na klatce schodowej, co sąsiadka gotuje, to znaczy, że również to zagrożenie może przyjść tak jak ten zapach. Jeśli mieszkamy w domu prywatnym, nawet dużym domu i czujemy poranny zapach kawy albo obiadu w drugim końcu domu, to zagrożenie również z tym zapachem przychodzi. Musimy to sobie wyobrazić, że ten tlenek węgla jako cichy zabójca może w ten sposób do nas dotrzeć jak ten zapach. A odpowiadając na pytanie ojca, to ja podkreślam wszędzie, że kominiarz jest od tego, żeby zadbać o nasze bezpieczeństwo w domu. Jest takim strażnikiem ogniska domowego, takiego wprost, bo kominiarz przede wszystkim zajmuje się czyszczeniem przewodów kominowych. I tutaj przytoczę, zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, czasookresy czyszczeń kominów dymowych obsługujących paleniska na opał stały, czyli kominki, piece węglowe, wszelkiego typu paleniska, gdzie spala się opał stały, powinny być czyszczone, proszę Państwa, co 3 miesiące. Co 3 miesiące w okresie użytkowania. Przewody kominowe, spalinowe obsługujące paleniska gazowe, olejowe powinny być czyszczone co 6 miesięcy. Przewody kominowe wentylacyjne w tych budynkach 1 raz w roku, minimum. To są minimalne wartości. Minimum 1 raz w roku. Jeśli w domu, w mieszkaniu nie było kominiarza przez 1 rok, to jest to powód do bardzo poważnego zastanowienia się, czy ja we własnym domu jestem bezpieczny. Bo kładziemy swój nacisk bezpieczeństwa na zabezpieczenia przed ingerencją osób trzecich, przed napadem, kradzieżą, zbyt ciekawym sąsiadem czasami, ale zapominamy o tym, że to bezpieczeństwo musimy zapewnić sobie również w domu poprzez dbałość o stan techniczny kominów, urządzeń grzewczych, zapewnienie dopływu powietrza. No i tą osobą, która stwierdzi, czy jest dobrze i bezpiecznie, to jest kominiarz. My podczas swojej codziennej pracy tak naprawdę odwiedzając budynki jednorodzinne, ja pracuję w zawodzie 27 lat. Praktycznie prawie nie zdarza się, gdzie jestem pierwszy, drugi raz w budynku, żeby nie było usterek nieprawidłowości. I najczęściej są to usterki nieprawidłowości zagrażające zdrowiu i życiu. Ludzie zasłaniają kanały nawiewne, zasłaniają te kratki wentylacyjne, bo mówią, że chłodno, bo zimno. Proszę Państwa, obniżenie temperatury o 1 stopień naprawdę nas nie zabije. A emisja tlenku węgla w ciągu godziny może nas zabić. Pamiętajmy jeszcze o jednej istotnej sprawie, że w budynku, w mieszkaniu źle wentylowanym zatrzymujemy dużą ilość wilgoci. Żeby osiągnąć żądaną temperaturę, którą chcemy mieć 19, 20, 22 stopnie w mieszkaniu, potrzebujemy dużo więcej energii niż na ogrzanie tej samej kubatury powietrza w budynku, który jest dobrze wentylowany. Także nie ma tu rachunku ekonomicznego z ograniczeniem dopływu powietrza, oszczędzamy energię i paliwo. Niestety tak nie jest, a może stety.
Pan Paweł Frontczak, kładziemy dzisiaj podwójny akcent, mianowicie nie tylko czat, ale także i ogień. To właściwie te dwie rzeczywistości, które sieją ogromne spustoszenie.
Tak jak powiedziałem, no straż pożarna kojarzy się z gaszeniem pożaru, niezależnie od danego kraju i danego kontynentu. Oczywiście strażacy na świecie coraz rzadziej wyjeżdżają do gaszenia pożarów, bo stanowi to około 30 kilku%. Większość naszych zdarzeń ostatnio generują prawa natury, o czym wielokrotnie miałem okazję mówić, ostrzegać naszych radiosłuchaczy na antenie Radia Maryja. Ale w dalszym ciągu pożary stanowią ogromne zagrożenie dla ludzi. W ubiegłym roku, w ciągu całego roku, w ciągu 12 miesięcy w Polsce zginęło ponad 500 osób w pożarach. Tylko w okresie tym sezonie grzewczym, czyli w ciągu 7 miesięcy, 304 osoby zginęły. Niestety tragicznie tutaj pokazują statystyki również i ten rok. Od 1 września do dzisiaj w Polsce powstało już prawie 4300 pożarów i to są tylko pożary w naszych mieszkaniach, w naszych domach, w których zginęło już 58 osób, z czego te 5 tylko dzisiaj, a z kolei 518 osób zostało poszkodowanych. To są liczby, które mogą przerażać i które przerażają. Kilka tysięcy osób co roku w Polsce w wyniku pożarów odnosi obrażenia. Prawie 30 tysięcy pożarów w roku ubiegłym, tylko pożarów obiektów mieszkalnych. Nie mówimy o wszystkich pożarach. I tak jak powiedziałem na początku naszej dzisiejszej rozmowy, niestety w większości przypadków sprawcami tych pożarów jest człowiek. Oczywiście są różne przyczyny, bo to jest niewłaściwa eksploatacja urządzeń lub wady urządzeń elektrycznych, grzewczych lub gazowych. Tutaj na pewno też jeszcze o tym powiemy, bo proszę zwrócić uwagę, my mówimy o konserwacji, o dokonywaniu przeglądów, no i czyszczeniu oczywiście przewodów kominowych, spalinowych urządzeń, którymi dogrzewamy nasze mieszkania, ale również na przykład kuchnia gazowa czy też termokąpielowa to urządzenie, które pracuje przez cały rok, prawda? No bo taka jest kolej rzeczy. Natomiast w tym okresie jesienno-zimowym szukamy również innych alternatywnych źródeł dogrzewania. Takim źródłem są chociażby piecyki elektryczne lub termowentylatory. Są to urządzenia, które energię elektryczną zamieniają na energię cieplną. Na pewno bardzo szybko robi się ciepło, choć są to urządzenia, które na pewno dużo energii zużywają. I tu musimy pamiętać o następującej kwestii, że przede wszystkim urządzenia tego typu mogą być kupowane tylko i wyłącznie w sklepach, w miejscach, gdzie sprzedawca daje gwarancję tego urządzenia. Takie urządzenie posiada określony znak bezpieczeństwa, czyli jak gdyby taki znak jakości bezpieczeństwa, który udostępnia producent. Ale jak ojciec na pewno wie i nasi drodzy radiosłuchacze, nie ma rzeczy, które nie psują się. Jest tak zwane powiedzenie złośliwość rzeczy martwych. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tego typu urządzeń, niezależnie od tych warunków, które powinny spełniać, nie wolno pozostawiać włączonych do sieci, kiedy wychodzimy na zakupy, wychodzimy do sąsiada, czy też zasypiamy. To są urządzenia mechaniczne i mogą, może nastąpić uszkodzenie ich i to może spowodować pożar, a w konsekwencji naszą śmierć. Oczywiście również, kiedy nie ma nas w domu, takie urządzenie pracuje, to oczywiście zniszczenie, stratę naszego majątku, no lub zagrożenie zdrowia i życia innych osób, które na przykład mieszkają w budynku wielorodzinnym. Podobnie również musimy pamiętać, że kiedy są to piecyki z tak zwaną spiralą otwartą, nie wolno nam zbyt blisko ustawiać mebli, zasłon, firan, czy też innych elementów, które są wykonane z materiałów palnych. No, minimum musi to być około 50 cm. Natomiast najlepiej jednak stosować, jeśli już korzystamy z takiego urządzenia, urządzenie typu termowentylator. No i również musimy pamiętać jeszcze o jednej kwestii. Jest nasz dom, nasze mieszkanie, nasza pewna enklawa. Zapada wcześniej zmrok, włączamy światło, włączona jest lodówka, telewizor lub radioodbiornik. To wszystko zużywa energię. Dodatkowo termowentylator i taka sytuacja może doprowadzić do przeciążenia instalacji elektrycznej, nie tylko w naszym mieszkaniu, ale również na przykład w budynku, w którym mieszkamy. Proszę zwrócić uwagę, że sąsiedzi nasi mogą zrobić to samo. W starej substancji mieszkaniowej te instalacje no, nie są dostosowane do tak dużego poboru i również to może być przyczyną pożaru. Natomiast również musimy pamiętać w przypadku urządzeń elektrycznych, że to są urządzenia bezpieczne, ale nie wolno nam tych urządzeń samodzielnie naprawiać. Ja wiem, że my jako Polacy znamy się na wielu rzeczach, chcemy zaoszczędzić przysłowiowe 5 zł, natomiast te 5 zł czy 10 zł to może być niekiedy cena naszego zdrowia, a także życia. To są urządzenia, które nie tylko mogą spowodować pożar, ale w przypadku niewłaściwego naprawienia takiego urządzenia może dojść do porażenia prądem elektrycznym i o tym powinniśmy pamiętać. Oczywiście, tak jak wiemy, tutaj tych grup pożarów jest bardzo dużo, natomiast to wszystko, te niebezpieczeństwa, o których mówimy, czyhają na nas w naszych domach, w naszych mieszkaniach. To od nas samych, od naszej świadomości zależy bardzo często to, co wielokrotnie już dzisiaj tutaj mówię na naszej antenie, nasze zdrowie i życie. I również pamiętajmy o jednej kwestii. Ja mówiłem o nas jako grupie zawodowej, że jesteśmy dobrze wyszkoleni, posiadamy doświadczenie, zdobywamy je cały czas, mamy najnowsze technologie i narzędzia ratownicze. Natomiast bardzo ważnym elementem jest reakcja nasza lub naszych sąsiadów. Drodzy Państwo, ktoś obliczył, że od momentu powstania pożaru, a pożar, proszę zwrócić uwagę, najpierw jest niewielki płomień i jest dym, który możemy wyczuć, zobaczyć. Pożar w momencie, kiedy on się rozprzestrzenia, możemy też usłyszeć na przykład głos pękającego szkła na przykład. I tu musimy pamiętać, że jeśli w ciągu 15 minut nie zawiadomimy straży pożarnej, nie ostrzeżemy innych, nie ewakuujemy się i innych z tej zagrożonej strefy, to w momencie, kiedy, no i oczywiście najważniejszy jest ten sygnał do straży pożarnej, ten telefon, to telefon 998 lub 112, kiedy ten telefon za późno dotrze, to my nie jesteśmy już w stanie, niezależnie od tego arsenału, który posiadamy, pomóc, ponieważ gazy pożarowe, dym zabija ludzi. To nie jest tak, że kiedy słyszymy o ofiarach pożarów, ja dzisiaj niestety te najczarniejsze statystyki przytaczam Państwu nie dlatego, żeby straszyć, tylko żeby po prostu spowodować, żeby tych istnień ludzkich mniej ginęło co roku. To jest chyba marzenie każdego strażaka. Natomiast niestety w przypadku, kiedy ludzie giną w pożarach, to nie jest tak, że ci ludzie zabija ich ogień. Ludzi w przypadku pożarów najczęściej zabija dym. ponieważ są to niekiedy niewielkie pożary. Natomiast te najbardziej tragiczne, co dzisiejsza nawet noc tego dowodzi, powstają w nocy. Śpimy głęboko, pierwsza, druga w nocy. Te pożary są zauważane dopiero kiedy stają się pożarami zewnętrznymi. Ogień wychodzi na zewnątrz budynku poprzez okna, drzwi, a wtedy już niestety jest za późno. I o tym powinniśmy pamiętać. Ta nasza reakcja, proszę Państwa, kiedy widzicie, że coś się złego dzieje, widzicie zadymienie, widzicie ogień, dzwońcie. To są bezpłatne połączenia. Jeśli będzie to 5, 10, 15 telefon, to najwyżej usłyszycie słowo dziękuję, że nasze jednostki są w drodze, a żeby uzmysłowić to, jak to jest ważne, przytoczę jeszcze jeden przykład. Kilka lat temu w ciągu dnia w Gdańsku doszło do pożaru kościoła świętej Katarzyny. Dzień, duża aglomeracja, wielu turystów, wielu mieszkańców miasta. Ludzie włączyli się, jeśli chodzi o ewakuację różnego rodzaju obrazów z kościoła i innych przedmiotów, które można było jeszcze wtedy w tej pierwszej fazie uratować. To, co powiem, jest trudne do uwierzenia. Proszę sobie wyobrazić, że pierwszy telefon do straży pożarnej, że pali się kościół, wpłynął po 31 minutach. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby, oczywiście ogromne straty dla każdego z nas, bardzo trudny pożar do ugaszenia, ale co by było, gdyby taka reakcja nasza była w przypadku pożaru, który widzimy, zatrzymujemy się w budynku na przykład wielorodzinnym albo jednorodzinnym. Ogień prawdopodobnie, kiedyś czytałem takie opracowanie, potrafi zahipnotyzować. Natomiast najczęściej to jest tak, że kiedy jest 1, 2, 3, 5, 10, 15 osób, każdy myśli, że to już ktoś inny powiadomił, straż, policję, pogotowie. Dotyczy to również innych nieszczęść ludzkich, tak jak wypadki drogowe, czy też inne sytuacje, gdzie niezbędna jest pomoc służb ratowniczych. I pamiętajmy o tym. Natomiast nawet jeśli poprzez posiadanie podręcznego sprzętu gaśniczego uda nam się ten pożar w zarodku ugasić, a przyjdzie straż pożarna, lepiej niech przyjadą 2-3 samochody. Nikt Państwu nie wystawi rachunku za to, ale wtedy mamy gwarancję bezpieczeństwa, bo czasami może być sytuacja, że tym sprzętem gaśniczym, który na przykład mamy w miejscu, gdzie się znajdujemy, możemy jednak nie, może nam się nie udać ugasić tego pożaru w zarodku i o tym powinniśmy pamiętać.
Pan Mirosław Antos, panie Mirosławie, dzisiaj chcemy rozmawiać także o czujkach, czyli o tych urządzeniach, które mają pomóc nam przestrzec się przed tymi różnymi okolicznościami, które mogą czyhać na nasze życie.
Tak, czujniki tlenku węgla głównie, ale i również czujniki dymu, które w troszkę innych zakresach funkcjonują. Takie urządzenia powinny być w każdym domu, w którym odbywa się jakikolwiek proces spalania, łącznie z paleniem papierosów, które jest niezdrowe. W każdym domu takie czujniki powinny być zainstalowane, one powinny być instalowane zgodnie z instrukcją producenta. Najczęściej takie czujniki tlenku węgla instaluje się na poziomie głowy średniej wysokości osoby, jednakże nie niżej niż 1 metr i nie bezpośrednio przy emiterze zagrożenia, czyli nie bezpośrednio przy piecyku kąpielowym, nie bezpośrednio przy kominku, również nie instalujemy ich przy oknach bądź gdzieś tam w załamaniach w kątach pomieszczeń. Te czujniki powinny być instalowane w porozumieniu z doradztwem mistrza kominiarskiego bądź strażaka, żeby je prawidłowo zainstalować. powinny również być systematycznie sprawdzane, bo tam jest w każdym z tych urządzeń jest czujnik testu i co 2 tygodnie przynajmniej powinny to urządzenie być przetestowane, żeby sprawdzić, czy ono funkcjonuje, działa, czy jest sprawne. Nie należy sprawdzać sprawności tych urządzeń żadnymi dezodorantami, lakierami do włosów, detergentami, bo po prostu je zatrujemy. Jak je zatrujemy, to one będą fałszywie nam działały. Ja w swojej karierze miałem taki przypadek, gdzie jeden z klientów miał takich urządzeń 3 zainstalowanych i systematycznie co 2 tygodnie, w piątek po południu, Straż Pożarna przyjeżdżała, pogotowie gazowe, ja jako kominiarz, ktoś z administracji, bo u pana pułkownika emerytowanego włączały się czujniki. Przyjeżdżaliśmy ze swoimi sprzętami, wszystkie te służby, każdy sprawdzał oddzielnie, wszystko w porządku. I na początku nawet sąsiedzi byli zadowoleni pierwszym razem, no bo pan pułkownik ustrzegł przed zagrożeniem. Ja też tak byłem przekonany, że świetnie. Ale po trzecim razie, no to już zwątpiłem, że to tak może być. Okazało się, że pan pułkownik sprawdzał z zapachem łazienkowym, czy czujki są sprawne. No i one były sprawne, kiedy je truł. Także pamiętajmy, należy je zinstalować zgodnie z instrukcją producenta i sprawdzać, ale tylko przyciskiem testowym, żadnymi innymi urządzeniami nie. Drugą sprawą to są czujniki dymu, które również bardzo dobrze jest zainstalować. Te czujniki dymu instaluje się najczęściej na sufitach i powinny znajdować się w miejscu najbardziej zagrożonym w domu, czyli to jest kuchnia, tam gdzie najczęściej dochodzi do zarzewia, do pożaru w domu, tutaj mój przedmówca mówił. Kuchnia, kotłownia, jak i również w mieszkaniu albo w domu wielopoziomowym, na każdym poziomie, na korytarzu. Bo to, co pan brygadier mówił, te pożary najczęściej powstają w nocy, kiedy już jesteśmy, przenosimy się do wymiaru sennego. Ja chciałem jeszcze powiedzieć o jednym specyficznym pożarze. To są pożary kominowe. To jest bardzo, bardzo niebezpieczny pożar. Następuje na skutek braku czyszczenia komina, zalegania w nim sadzy i dochodzi do zapłonu sadzy w kominie. Sadza to jest czysty węgiel. Proces spalania sadzy to jest temperatura, proszę Państwa, powyżej 1000 stopni. Powyżej 1000 stopni robiliśmy w zeszłym roku badania w Instytucie Pożarnictwa w Józefowie. Sprawdziliśmy na kominie dwumetrowym, uzyskaliśmy temperaturę powyżej 1000 stopni. To jest niewyobrażalne temperatury. Komin żaden nie jest w stanie tego wytrzymać. Dobrze profesjonalne kominy systemowe posiadające właściwie dopuszczenia mają zapewnić nam bezpieczeństwo przez okres godziny czasu. Pożar sadzy trwa dłużej. Tutaj trzeba pochwalić Straż Pożarną, że przy każdym pożarze, jeśli jest podejrzenie, jakiekolwiek podejrzenie, że źródłem pożaru była kotłownia, był komin, było urządzenie grzewcze, zawsze zostawiają zakaz użytkowania urządzenia grzewczego do czasu uzyskania pozytywnej opinii kominiarskiej. Wtedy zawsze bezwzględnie musi znaleźć się uprawniony mistrz kominiarski, zbadać stan techniczny komina, sprawdzić jego szczelność, sprawdzić prawidłowość podłączenia urządzenia i wydać opinię, czy może być użytkowane, czy nie. My coraz częściej wydajemy takie opinie negatywne, które dyskwalifikują możliwość użytkowania tychże urządzeń grzewczych, bo zdrowie i życie ludzkie jest bezcenne, a nawet utrata dorobku całego życia, czyli całego domu, też może być tragiczna. Takich przypadków pożarów sadzy w ubiegłym sezonie, ja pracuję na terenie 2 powiatów, powiatu otwockiego i powiatu wołomińskiego, czyli pod Warszawą. Ja takich zdarzeń, do których byłem wzywany, czy przez kolegów strażaków, czy bezpośrednio przez klientów, u których doszło do pożaru sadzy, to było ponad 20. Ja jeden, moja jedna firma. Na tym terenie pracuje 5 zakładów kominiarskich. To jest około, proszę Państwa, około 100 pożarów na terenie 2 powiatów, a nie do wszystkich byliśmy wzywani, bo czasami ludzie nie wzywają straży pożarnej, bo się boją konsekwencji, odpowiedzialności prawnej i próbują coś z tym sami robić.
Pan Paweł Frączak, panie Pawle, ważna jest także edukacja i to ta edukacja od najmłodszych pokoleń. Myślę o dzieciach, o młodzieży. Oni także mogą bardzo często nam dorosłym uratować życie.
Dokładnie. Tutaj sądzę, że warto powiedzieć o pewnej inicjatywie, którą podjął. Ona cały czas ma coraz więcej takich miejsc. Pan komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, pan nadbrygadier Leszek Suski, w wielu jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, jest to w tej chwili kilkadziesiąt miejsc w Polsce, mamy różnego rodzaju takie sale edukacyjne. One nazywają się ognikami, iskierkami, w zależności to w jakim województwie i skąd pochodzą między innymi pewne dotacje na organizację takich sal. To jest sala, która znajduje się na terenie danej jednostki Straży Pożarnej. Jak na pewno ojciec wie, dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym zawsze chętnie odwiedzają strażaków, nie tylko z okazji ich święta w maju, ale przez cały rok. My staramy się przede wszystkim poprzez kontakt z młodymi ludźmi edukować ich i pokazywać dzieciom, dostosowywać oczywiście poziom przekazywania tej wiedzy do danego wieku dziecka. To, co może stanowić zagrożenie w ich otoczeniu, żeby czasami chwyciły za rękaw mamę i tatę, to jest element, który jednak sprawdza się i to nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach świata. W takich miejscach, w tych ognikach, czy też w tych salach edukacyjnych zajęcia prowadzą strażacy, którzy na co dzień wyjeżdżają do gaszenia pożarów i ratują ludzi z różnych opresji i starają się poprzez różnego rodzaju prezentacje audiowizualne dostosowane do percepcji danego dziecka, mówiąc o wieku, pokazywać i tłumaczyć, co może się stać, a zarazem jakie zagrożenia mogą wystąpić w miejscu, gdzie ja jako dziecko przebywam. Oczywiście proszę tutaj być spokojnym, to nie jest straszenie dzieci, to jest uzgodnione z psychologami, pedagogami, z uwagi na fakt, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich szkół, do tak dużej liczby dzieci, do której chcielibyśmy dotrzeć. Stwierdziliśmy, że między innymi tutaj, o czym mówił pan minister w ramach tej kampanii, gdzie rozmawiając o tym, że to czad i ogień stanowi zagrożenie, powinniśmy obudzić czujność, bo takie jest hasło, można dotrzeć poprzez osoby, które na co dzień spotykają się z dziećmi, nie mówię tutaj o rodzicach, wychowawcach, ale o nauczycielach. Stąd też opracowaliśmy konspekty metodyczne, między innymi w ramach tej kampanii, które są do pobrania przez nauczycieli. Nauczyciele prowadzą zajęcia, mówimy tutaj o różnych poziomach, jeśli chodzi o wiek i o szkołę podstawową, klasy 1, 3, 4, 6, czy gimnazja, czy też nawet wiek przedszkolny. Jeśli chodzi o przedszkola, poszliśmy jeszcze dalej. Mamy opracowanych kilka konspektów metodycznych dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, które dotyczą różnych zagadnień i przede wszystkim edukacji dzieci, małych dzieci, jeśli chodzi o świadomość postępowania, a chociażby to, co między innymi pan minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Mariusz Błaszczak, wyróżnia młodych ludzi medalem
małego bohatera,
o czym na pewno ojciec niejednokrotnie mówił. To cieszy, ponieważ my zauważamy, że właśnie poprzez tą wspólną edukację nie jest dzisiaj już wyjątkiem, że małe dziecko, mówimy o dziecku w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, potrafi wykonać telefon do straży pożarnej i w sposób bardzo konkretny przekazać, co się stało, gdzie się stało i tak dalej. Ja znam kilka przypadków, między innymi z tego naszego województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie młodzi ludzie zapobiegli tragediom, nie tylko uratowali swoje życie, ale całej wielodzietnej rodziny, czyli kilku braci, kilka sióstr i również rodzice. Był taki przypadek Komugilna. Młody człowiek został wyróżniony. My również, pan komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, pan nadbrygadier Leszek Suski, niezależnie od tutaj medalu przyznawanego przez pana ministra, też wyróżnia takie osoby. To świadczy o tym, że ta edukacja jest potrzebna. Ja sądzę, że to bardzo ważne ogniwo, jeśli chodzi o nauczycieli. Ono nam szalenie pomaga. To przede wszystkim pomaga nam docierać do szerokiej grupy dzieci i młodzieży. Tych sal będzie coraz więcej. Można na stronach internetowych komend powiatowych, komend miejskich zobaczyć, w jakich już miastach takie sale działają. Jest telefon kontaktowy, żeby umówić się na takie spotkanie. Są te lekcje prowadzone i sądzę, że młodzi ludzie wychodzą z wypiekami na twarzy, a przede wszystkim częstokroć zwracają uwagę rodzicom o tym, że tak się nie powinno robić, tak się nie powinno dziać, ponieważ pan strażak mówił o tym i nie dlatego, że ja jestem strażakiem, mówię o tym, ale przede wszystkim my przez wiele lat udało nam się zbudować taki pewien autorytet. Ja dzisiaj chciałbym podziękować z tego miejsca radiosłuchaczom Radia Maryja. To jest ogromne zobowiązanie, to jest ogromny dług wdzięczności. Państwo przez wiele lat wystawiają nam najwyższe notowania, jeśli chodzi o stopień zaufania społecznego, jeśli chodzi o grupę zawodowych, grupę zawodową strażaków. Dotyczy to strażaków zawodowych i strażaków ochotniczych straży pożarnych, którzy wspierają nas w działaniach w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ale przede wszystkim to jest ogromne zobowiązanie, ale zarazem jest to dowód na to, że jesteśmy potrzebni nie tylko, kiedy dojdzie do nieszczęścia, bo ja zawsze powtarzam, nie jest sztuką mówienie o tragedii ludzkiej, bo to boli nawet taką osobę jak ja, kiedy na co dzień styka się ze śmiercią wielu osób. To nie jest łatwe mówienie o tym. Natomiast normalnością powinno być o tym, co dzisiaj rozmawiamy. I za to też chciałbym ojcu podziękować za zaproszenie, o tym, co powinniśmy wszyscy razem
przestrzegać,
zrobić, żeby nie dochodziło do tych tragedii, których w dalszym ciągu jest za dużo.
Pan Mirosław Antos, wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy. Za chwilę poproszę także słuchaczy. Pan dzisiaj, panie Mirku, przyniósł do studia Radia Maryja dwie gaśnice. Każdy kierowca jest zobowiązany do tego, aby w samochodzie mieć gaśnicę. Tak. Natomiast w naszych domach ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej.
Ja opowiem, jak było u mnie w domu, gdy swojej żonie powiedziałem, że przyniosę do domu gaśnicę, to popukała się w głowę i mówi: wynieś sobie do garażu, a nie tutaj mi będziesz stawiał gdzieś w kuchni. Przyniosłem tego domowego strażaka. To jest urządzenie gaśnicze, bo gaśnica musi być czerwona. To jest urządzenie gaśnicze. Postawiłem. Jak zobaczyła, mówi: nie, to może być. To może być. Przyniosłem to wiele lat za późno, bo też mieliśmy przygodę taką na granicy tragicznej przygody w naszym życiu, gdy otrzymaliśmy pierwsze swoje mieszkanie wspólne, pierwszy Sylwester w bloku, wyszliśmy w przedblok zobaczyć, jak lecą race noworoczne, wypić lampkę szampana z sąsiadami. Wróciliśmy dosłownie po 20 minutach i okazało się, że zostawiliśmy zapaloną świeczkę ze stroikiem i już doszło do pożaru. Obrus się palił, stół drewniany zaczął się palić. W ostatniej chwili udało nam się ugasić ten pożar. Nie miałem gaśnicy, więc poszła na stratę nowa marynarka. Dlatego uważam, że tak jak jest obowiązek posiadania gaśnic w samochodach, powinien być obowiązek posiadania podstawowych urządzeń gaśniczych w domu, wyposażonych również te czujniki tlenku węgla i czujniki dymu. Pamiętajmy, od gaszenia pożarów są odpowiednie służby, czyli straż pożarna, ale to zarzewie pożaru czasami można ugasić w chwilę i nie doprowadzić do pożaru i ogromnych strat. Takie urządzenie powinno być w każdym domu i dlatego pozwolenie sobie przynieść, żeby takie urządzenia przekazać. To są zestawy, urządzenie gaśnicze i czujnik dymu w jednym pakiecie.
Z badań wynika, jeśli chodzi o te badania, które dzisiaj przytaczam, które między innymi przytaczał pan minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Mariusz Błaszczak, że niestety tylko co dziesiąty Polak uważa, że w mieszkaniu powinna znajdować się gaśnica. Warto tutaj jeszcze jedną kwestię powiedzieć. Tutaj mój przedmówca przed chwilą mówił o sytuacji, która miała miejsce w okresie Nowego Roku. Pozostawiony stroik, ja sądzę, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia i
będziemy
Nowym Roku
mieli
będziemy
możliwość
o tym okazję porozmawiać.
Tematu.
Ja znam między innymi kilka tygodni temu w Bydgoszczy też doszło do pożaru i od pożaru w nowym budownictwie poprzez świece, które były zostawione, ludzie, którzy mieszkali, no, zapomnieli o tym, że to jest no, źródło ognia, które może stanowić zagrożenie. Na szczęście im się nic nie stało, choć spłonęło nowe mieszkanie. Natomiast musimy również jeszcze pamiętać, że tutaj ten stroik, ewentualnie ten objęty pożarem stół, można było zarzucić i przydusić marynarkom, można było ugasić wodą, której w domu nie brakuje, chociażby z uwagi na kuchnię i łazienkę. Ale tym bardzo takim miejscem, które stanowi zagrożenie w naszych mieszkaniach, jest kuchnia. Niezależnie od tego, czy to jest kuchnia elektryczna, czy gazowa, tam, gdzie gotujemy. Często jesteśmy wzywani, gdzie spod drzwi czy oknem wydobywa się dym. Przyjeżdżamy na miejsce, okazuje się, że to spaliła się jedynie potrawa pozostawiona na ogniu. No, czasami pozostawiona przez osobę, która wyszła na zakupy, chciała uzupełnić ewentualnie jeszcze być może coś, co chciała dokupić. Niestety, no, odmalowanie takiego mieszkania stanowi duży problem i duże koszty. Są to czasami też ludzie, którzy no, zapominają, że umiar świadczy o ich klasie, czyli za dużo spożywają alkoholu, chcą podgrzać obiad i zasypiają. To też jest bardzo niebezpieczne. Natomiast w kuchni dochodzi czasami do pożaru oleju. Oleju na patelni, oleju w garnku. Pamiętajcie Państwo o jednym. Nie wolno, nigdy nie wolno i to trzeba zapamiętać. To jest po prostu tak jak jedno z przykazań. Nie wolno tego gasić wodą, ponieważ wlanie do rozgrzanego, palącego się oleju wody praktycznie powoduje wybuch, rozprzestrzenienie się tego, praktycznie poparzenia ciała, które praktycznie kończą się śmiercią. Pożar obejmuje praktycznie gwałtownie całe mieszkanie i właśnie tego typu gaśnica, gdzie możemy ugasić pożar w zarodku, możemy narzucić, nie wiem, marynarkę, inny przedmiot, tylko nie może to być na przykład syntetyczny fartuch, ponieważ też może dojść do poparzeń. Ja znam taki przypadek, kiedy zapaliła się potrawa, ale dużo było na niej, na patelni oleju i kobieta chciała to ugasić takim fartuchem z tworzywa sztucznego. Na szczęście nie uległa poparzeniom, choć mieszkanie dosyć poważnie uległo zniszczeniu na skutek pożaru. I taka gaśnica, która jest przystosowana do gaszenia grupy F, czyli tłuszczy, powinna być w domach. Tak jak powiedziałem, z badań wynika, że tylko co dziesiąty Polak uważa, chociaż lepiej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o czujki tlenku węgla i dymu. Tutaj 17% Polaków deklaruje, że posiada już takie urządzenia. Tak jak pan minister mówił, te urządzenia ratują życie. Natomiast niezależnie jeszcze od tego, o czym mówił mój przedmówca, warto również, aby przede wszystkim czujka tlenku węgla znalazła się w łazience, gdzie jest terma kąpielowa, lub w naszej sypialni. Znam wiele przypadków również takich na przestrzeni ostatnich kilku lat, że te urządzenia, które były montowane w tych miejscach, ostrzegły, osoby wiedziały, jak się zachować. Ja jeszcze raz apeluję o reagowanie również, kiedy to słyszymy u naszego sąsiada, sąsiadki. Natomiast pamiętajmy o tym, że są to bardzo proste urządzenia. Każdy może to zamontować bez żadnego problemu, ale one są zasilane takim źródłem energii jak bateria. Czy też baterie, w zależności od tego, jaki rodzaj jest baterii.
Którą trzeba także wymieniać.
Co roku trzeba wymienić i rozmawiałem również z kolegami z Warszawy, którzy w ostatnim czasie coraz częściej wzywani są do sygnałów, które wysyłają czujki, ale wysyłają tylko dlatego, że ich właściciele już są ten poziom wyżej, jeśli chodzi o tą wspólną naszą edukację, ale to jest już teraz ten etap, że niektórych musimy zacząć edukować, że trzeba wymienić również baterie. To nie jest tak, że przez wiele lat to będzie działało, ale sądzę, że to już jest, może to cieszyć, tym bardziej, że na przestrzeni ostatnich kilku lat, od roku 2010 do początku tego roku, ta liczba ofiar, które giną w wyniku zatruć tlenkiem węgla, wracamy znowu do cichego zabójcy, czyli do tego bardzo trującego gazu, którego nie widać, nie słychać i nie czuć, z roku na rok spada i to chyba cieszy, bo to jest wspólne nasze dzieło. No tutaj chciałbym ojcu również podziękować, poświęca ojciec wiele miejsca na antenie Radia Maryja, nie tylko jeśli chodzi o tlenek węgla, nie tylko o pożary, ale rozmawialiśmy przed wejściem do studia, że tutaj państwo wielokrotnie tutaj poruszacie sprawy bezpieczeństwa, które są tak bliskie nam wszystkim.
Drodzy Państwo, rozmowy niedokończone w Radiu Maryja, czat i ogień, obojczujność. W naszym studiu specjaliści, pan starszy brygadier Paweł Frontczak, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, pan Mirosław Antos, wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy, także rzecznik prasowy. Państwa zapraszam do współtworzenia rozmów niedokończonych. Przecież mówimy o sprawie tak fundamentalnej i zasadniczej, jakim jest ludzkie życie, bezpieczeństwo naszego życia. Państwu przypominam numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Podczas tych naszych rozmów niedokończonych także mamy dla Państwa do rozlosowania czujki. Będą przygotowane specjalne pytania, jeżeli Państwo będą chcieli także wziąć udział w naszym konkursie. Za chwilę podejmę pierwsze telefony.
Czad był najlepszy w tej robocie. Dla niego żadne zlecenie nie było zbyt trudne. Wystarczył drobny szczegół, nieszczelny piecyk, słaba wentylacja i nawet nie wiedziałeś, jak cię dorwał. Kiedyś nawet...
No, ale ogień też nie był pierwszym lepszym gościem z ulicy. Jeden płomyk, jeden przegapiony węgielek z kominka już był w swoim żywiole. 2 minuty, bracie, i chata spalona, nawet nie było co zbierać.
Ogień to był zwykły cyngiel bez odrobiny polotu. Wejść, spalić i wyjść, zanim strażacy dojadą na miejsce. A i tak... Tak wiele razy pokrzyżowali mu szyki. Tat to był dżentelmen, prawdziwy artysta, cichy, niewidzialny. No i nie śmierdział spalenizną. Klient orientował się, że nie żyje dopiero, gdy go wynosili.
Prawda, ale sumienia to on nie miał. Wdowa emerytka, młode małżeństwo, rodzina z małymi dziećmi. Czad nie widział różnicy. Dusił wszystkich bez wyjątku, bo zatkali wloty powietrza, żeby im nie wiało.
Prawdziwy profesjonalista. Czad nie wybaczał błędów. Jak dostał na ciebie zlecenie, to nieważne, czy byłeś portierem, czy prezesem.
Dla mnie ogień był jednak lepszy.
Lepszy? A powiedz mi, co teraz porabia twój ogień? No, zgasili go 5 roku temu. Ten jego koleżka dym go sypnął, a czujka uprzejmie doniosła strażakom i ogień został umoczony.
Czad taki dużo lepszy nie jest. Też nie poradził sobie z czujką.
Nie. Ale czad jest cierpliwy. Nie wszyscy używają czujek. I nie myśl, że sama czujka zwalnia cię z myślenia. Czad to prawdziwy zabójca. Potrzebuje tylko jednej szansy.
Czad i ogień. Obudź czujność. Kampania społeczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon? Jak pani na imię?
Jadwiga z Małopolski.
Witam pani Jadwigo.
Ja mam takie zapytanie. Ja mam dom, który ma sąsiedztwo i w tym domu sąsiedzkim jest palone, no nie wiem, węglem, drzewem, różnymi rzeczami. I mam takie zapytanie, ponieważ moje okno sąsiaduje z tym domem, ja często mam w pokoju dym, czuję dym. Co ja mam zrobić z taką sprawą? Okno jest w miarę szczelne, nie jest naturalnie z tego nowego systemu, ale jest uszczelnione, ale mimo wszystko jak wchodzę do pokoju, czuję ten dym sąsiedztwa. Czy to jest groźne? Jest to moja sypialnia.
Bardzo dziękuję pani Jadwigo. Przekazuję głos naszym gościom. Kto z panów?
Tak, oczywiście. Każda emisja dymu jest niebezpieczna. Może w tym wypadku nie stanowi zagrożenia dla życia, ale na pewno dla zdrowia. Przede wszystkim trzeba poprosić sąsiada, żeby używał tylko materiałów, które mają dopuszczenia do spalania, żeby nie spalał żadnych śmieci, żadnych materiałów, które nie są dopuszczone do spalania. Czyli mówimy tutaj o materiałach palnych, to jest drewno, węgiel i pochodne. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, zapytać sąsiada, czy systematycznie zleca czyszczenie kominów, bo to jest elementarna sprawa, że czysty przewód kominowy emituje mniejszą ilość związków toksycznych, pyłów zawieszonych, czyli tych, które są bardzo niebezpieczne. Szczególnie w Małopolsce jest głośno o tych zagrożeniach, o niskiej emisji. Kolejną sprawą to można podwyższyć ten komin, założyć nasadę kierunkową, ale tutaj już w tym momencie musi się wypowiedzieć mistrz kominiarski, który odwiedzi ten budynek.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Małgorzata z Krakowa. Ja chciałam kilka spraw poruszyć króciutko w związku z bardzo dobrą i ważną audycją. Mianowicie, słyszeliśmy, że bardzo niebezpieczne jest gaszenie pożaru przez materiał, który jest sztucznym. Chcę powiedzieć, że córka, młoda kobieta, córka mojej sąsiadki zginęła w ten sposób, ponieważ miała na sobie szlafrok ze sztucznego materiału i jakoś niechcący rękawem przejechała, że tak powiem w cudzysłowie, koło płomienia gazu i natychmiast stanęła w płomieniach. Kilka tygodni spędziła w szpitalu, nie udało się jej uratować. Tak niebezpieczny jest sztuczny materiał. To jedna rzecz. Druga. Nie mówione było o tym, a może teraz, ja chwilkę miałam wyłączony telefon, była o tym mowa, że tlenek węgla jest dlatego tak bardzo niebezpieczny, ponieważ on 800 razy, ja mówię jako chemik, szybciej łączy się z hemoglobiną, która jest ważnym składnikiem naszej krwi, aniżeli tlen. Jeśli nawet w pomieszczeniu jest go niewiele, to nasza krew, nasza hemoglobina pięknie wyłapie właśnie tlenek węgla, którego może być niewiele w pomieszczeniu i dlatego jest tak bardzo zabójczy. Zabójczy jeszcze z tego względu, że hemoglobina łączy się w sposób trwały z tlenkiem węgla. Natomiast tlen, którym oddychamy w powietrzu, łączy się słabo. I to słabe łączenie z hemoglobiną jest potrzebne, by w procesie naszego spalania składników pokarmowych, których mamy we krwi, przez ten tlen niesiony przez hemoglobinę, jest ważne, by ten tlen się łatwo odczepił od hemoglobiny. I dlatego mówimy, że hemoglobina jest tlenowana, nie utleniona, a tlenowana. Czyli wiązanie tlenu z powietrza z hemoglobiną jest bardzo słabe, a tlenku węgla jest bardzo silne. Jest blokada hemoglobiny i dlatego umieramy. To jest taka rzecz, którą chciałam się podzielić. I jeszcze jedna, mianowicie też jakoś nie słyszałam, że o tym była mowa, że bardzo często te osoby, które palą w piecach, zapominają o tym, że węgiel powinien się całkiem spalić. Za wcześnie zamykają drzwiczki do pieca. Nie następuje całkowite spalenie. Powstaje tlenek węgla, który chociaż nawet niewielkiej ilości jest obecny w pomieszczeniu, jest cudownie wyłapany przez hemoglobinę w związku z tym, o czym mówiłam. Już może skończę. To są te rzeczy, którym chciałam się podzielić. Jeszcze raz bardzo dziękuję za ważną audycję, bo to jest straszne. Są statystyki, o które były tutaj przypomniane.
Pani Małgorzato, bardzo dziękuję. Gorąco pozdrawiam. Proszę naszych gości.
To może na pierwszą część odpowiem pani. Pani tutaj uzupełniła naszą odpowiedź czy wypowiedź. Tutaj ja oczywiście mogę to potwierdzić, że nawet niewielka ilość tlenku węgla stanowi ogromne niebezpieczeństwo poprzez to, że w układzie oddechowym tlen wiąże się, tak jak pani powiedziała, i to bardziej tutaj dokładnie niż ja, z hemoglobiną, szybciej niż tlen, a oczywiście prowadzi to do niedotlenienia tkanek. Tutaj możemy oczywiście, tak jak jeszcze powiedziałem, to są takie symptomy, które mogą nie świadczyć, bo to jest wynika z naszej nieświadomości o zatruciu tlenkiem węgla, tak jak mówię, ból głowy, mdłości, utrata przytomności, no w konsekwencji śmierć. A warto jeszcze tutaj powiedzieć, że w statystykach zatruć tlenek węgla zajmuje trzecie miejsce po zatruciach lekami i alkoholem, więc tutaj tym bardziej jest to ogromne niebezpieczeństwo. Pani tutaj przytoczyło przypadek, tragiczny przypadek śmierci młodej kobiety. Ja natomiast chcę powiedzieć, że mówiąc o pewnego rodzaju ubraniach z domieszką tworzyw sztucznych, czy całkowicie wykonanych z tworzyw sztucznych, miałem tutaj na myśli przede wszystkim, że takimi nakryciami, czy też fragmentami odzieży wykonanych z tworzywa sztucznego nie wolno nam gasić poprzez nakrycie, zarzucenie palącego się garnka, czy innego przedmiotu, ponieważ to może spowodować nie tylko rozprzestrzenienie się pożaru, ale także przylepienie się tego palącego się gwałtownie, wręcz nawet w powietrzu, przysłowiowego fartucha, czy też ewentualnie innej części garderoby. I również musimy pamiętać jeszcze o jednej kwestii. To, czym chcemy nakryć, zarzucić płonący na przykład patelnię czy garnek, nie może mieć mniejszej powierzchni niż powierzchnia tego, co jest objęte pożarem. Zawsze musi to być coś więcej. Może to być zwykły koc i przyduszenie. Wiadomo, że wtedy odcinamy dopływ tlenu i gaśnie nam to, co się pali. Natomiast tutaj wracając do tych drzwiczek, zamykania drzwiczek, węgla, czy też materiałów stałych. Sądzę, że tutaj pan Mirosław odpowie dokładnie, jak to powinno się odbywać.
Bardzo proszę.
Oczywiście nie można zakłócać procesu spalania, czyli w procesie spalania to, co na samym początku naszej rozmowy mówił pan brygadier, to muszą być trzy czynniki. Paliwo, temperatura, tlen. Powietrze. Jeśli jednego z tych czynników zabraknie w stopniu wystarczającym, zakłócamy proces spalania i narażamy się na niebezpieczeństwo. Mamy w tej chwili ogromną ilość urządzeń grzewczych z podajnikami, gdzie podaje się paliwo bezpośrednio do komory spalania, ale również są tam zainstalowane sterowniki, gdzie można regulować dopływ powietrza, temperaturę. Bądź starszego typu urządzenia tylko reguluje się dopływ powietrza. W żadnym wypadku nie należy ograniczać dopływu powietrza, bo to jest niebezpieczne. Powstaje niepełny proces spalania, nadmierna emisja tlenku węgla. I to druga rzecz, o czym jeszcze nie rozmawialiśmy, to jest wytworzenie zbyt dużej ilości sadzy. Głównie jest to sadza smolista, która osadza się wewnątrz urządzenia grzewczego. Sprawność tego urządzenia w sposób drastyczny spada. Również prowadzi to do osadzenia się tej sadzy smolistej w przewodzie kominowym i to jest zagrożenie pożarem, bo taką sadzę bardzo trudno jest wyczyścić. I pamiętajmy o tym, że my w kominiarze, szczególnie z Krajowej Izby Kominiarzy, spotykamy się bardzo często z taką sytuacją, że na ścianie kominowej widzimy wykwity takiej smoły, sadzy smolistej. Pamiętajmy, że te związki smolne są bardzo niebezpieczne i rakotwórcze. Także nie tylko czad, nie tylko pożar, ale również te związki smolne w kominie. Jeszcze jedną tylko dodam, że zatruć tlenkiem węgla można się dwojako. Albo wchodząc do pomieszczenia o wysokim stężeniu i tutaj jeśli mamy około 1,3% nasycenia tlenkiem węgla, to są 2-3 wdechy, tracimy przytomność i w ciągu 3 minut można stracić życie. Albo przebywając w pomieszczeniu o podwyższonym stopniu stężenia tlenku węgla, my nie wiemy tego, nie czujemy i to łączenie tlenku węgla z hemoglobiną również może doprowadzić do śmierci.
Drodzy Państwo, także jak zaznaczyłem, mamy do rozlosowania czujki i pierwsze konkursowe pytanie dla tych z Państwa, którzy zechcą wziąć udział w naszym konkursie. Zestaw pytań przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czy czujnik tlenku węgla to samo, co czujnik dymu? To nasze konkursowe pytanie. Czekamy także na tych z Państwa, którzy chcą wziąć udział w naszym konkursie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Ligia Gepfert z Górek Wielkich, pięknie się kłaniasz.
Pozdrawiam Pani Ligio.
Bóg zapłać za wspaniałą audycję, bardzo mądrą i bardzo potrzebną. Ja dzwonię w takiej sprawie. Jest jeszcze jedno źródło pożaru. Myślę, że tylko pożaru. Myślę, że nie tlenku, ale pożaru. To jest problem segregacji śmieci, mianowicie żądanie przez firmy wywożące śmieci, żeby popiół składować w workach foliowych. Wiadomo, że popiół stygnie długo. No i czasem się zdarza, że i po tygodniu jeszcze żarzący węgielek tam się znajdzie. Jeżeli się coś przeoczy, to dużo nie trzeba i jest pożar. No i to właśnie chciałam zasygnalizować, że to jest bardzo niebezpieczne i myślę, że jednak powinno z powrotem się wrócić do tych metalowych kubów, bo one zabezpieczały tę sprawę chyba. Nie wiem, no przynajmniej tak w moim skromnym mniemaniu. A co do konkursu, jeżeli można odpowiedzieć.
Jak najbardziej.
No więc ja uważam, że to nie jest to samo, bo tlenek węgla, a dym to jest różnica.
To zaraz przekażemy głos naszym gościom. Proszę się nie rozłączać, bo wygrała pani czujkę.
O.
Zapiszę numer telefonu, ale to już poza anteną, a teraz głos przekażę naszym gościom, a pani proszę, aby się nie rozłączała, dobrze?
Dobrze.
Dziękuję za tutaj zwrócenie uwagi. No, coś, co jest powszechnie powinno być znane, ale pani uwrażliwia, uczula naszych radiosłuchaczy na to, o czym często zapominamy albo możemy zapominać. Oczywiście tutaj to, co pozostaje z procesu spalania, niezależnie od tego, czy to jest węgiel, czy drewno, kiedy czyścimy piec i wyrzucamy, oczywiście tutaj ten popiół może jeszcze mieć określoną temperaturę, może stanowić zagrożenie. Znam wiele przypadków pożarów budynków gospodarczych, gdzie ten popiół był wysypywany przy takich budynkach, czy też innych elementów, które były składowane przy budynkach mieszkalnych. Ocieplona fasada takiego budynku też była objęta pożarem. Natomiast najlepiej to jest tak, jak palimy ognisko. Ognisko powinno być zalane wodą, ewentualnie taki żużel powinien być również. Natomiast mogę pani pogratulować wiedzy. Doskonale pani tutaj odpowiedziała na pytanie, które ojciec Piotr przedstawił, że tlenek węgla, dym to nie jest to samo, w związku z tym to są dwa różne czujniki. Pełen szacunek dla pani wiedzy. Ja jeszcze raz przypomnę, że tlenek węgla jest silnie trującym gazem, którego niezależnie od naszych zmysłów nie widać, nie słychać, nie czuć. To jest najprościej, co można zapamiętać. Natomiast dym to jest to, co powstaje, kiedy dochodzi do pożaru. Oczywiście w tym dymie, jako w produktach spalania, też jest tlenek węgla, ale podobnie jak i wiele innych gazów pożarowych, nie będziemy wchodzić tutaj w chemię. Nasza radiosłuchaczka bodajże z Krakowa, jako chemiczka, sądzę, by tutaj nam wykład zrobiła i to jeszcze ściślej doprecyzowała. Natomiast tu jeszcze pan Mirosław też uzupełni kwestię właśnie...
Tak, za chwilę pan Mirosław, a ja drugie pytanie przeczytam. Tam, czekając także na kolejne telefony naszych słuchaczy, którzy chcą wziąć udział w konkursie. Drodzy Państwo, drugie pytanie brzmi następująco. Czy tlenek węgla występuje tylko w piecykach gazowych w łazience? To nasze konkursowe pytanie, a teraz poproszę pana Mirosława. Bardzo proszę.
W nawiązaniu do słów radiosłuchaczki, my, kominiarze, bardzo często spotykamy się z pożarami w kotłowniach, z pożarami budynków od pomieszczeń kotłowni i najczęściej problemem, zarzewiem tego pożaru właśnie jest wybrany popiół z pieca i wysypany do plastikowego wiaderka. Ja dziwię się i tłumaczę swoim klientom, przecież plastikowe wiaderko kosztuje prawie tyle samo, co metalowe wiaderko czy węglarka. Czemu państwo nie wysypujecie do metalowego? Albo tak wygodniej jest. Albo często popiół jest wysypywany z pieca bezpośrednio na podłogę przed piecem i raz na jakiś czas wzbierany i wynoszony, co jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Wybrany popiół z popielnika, z paleniska musi być bezpośrednio wyniesiony na zewnątrz w pojemniku niepalnym, bo tam nadal odbywa się proces spalania z deficytem powietrza i to jest ogromny emiter tlenku węgla.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon?
Danuta z Podkarpacia.
Pozdrawiam pani Danuto.
Chciałam się po prostu dodzwonić w związku z tym nawet pytaniem konkursowym. Chodzi o tlenek węgla.
Tak, czy tlenek węgla występuje tylko w piecykach gazowych w łazience?
No nie tylko, bo jeżeli się ma kominek w jakimś tam pokoju, salonie, to też przecież się może tlenek węgla wydzielać.
Jak najbardziej, pani Danuto, to prawidłowa odpowiedź. Proszę się nie rozłączać. Na chwilę przekażę głos naszym gościom, aby także ustosunkowali się do tej odpowiedzi. A ja poproszę...
Tak,
pytanie
mogę?
Jeszcze. Bardzo proszę, jesteśmy, tak.
Bardzo proszę mi odpowiedzieć na takie pytanie, ponieważ syn ma mieszkanie z malutką łazienką. 2x3 metry. No i terma jest na tym krótszym boku, a ma czujnik tlenku z firmy Kidde, tak może nie mam co mówić, ale w instrukcji jest napisane, że co najmniej w odległości 1,8 metra można go zamontować w tej łazience, więc nie wiem, uważałam, że można by było przy termie blisko montować ten czujnik, a tam w instrukcji jest, że 1,8 metra, więc nie wiem, jak wreszcie do czego się dostosować, jeśli chodzi o te warunki zamontowania.
Już przekazuję głos pani Danuto naszym gościom, a panią proszę, żeby pani się nie rozłączyła, dobrze?
Dobrze.
Pomieszczenie łazienki z piecykiem kąpielowym, z termą gazową musi posiadać minimalną kubaturę 6,5 metra sześciennego. Taki czujnik tlenku węgla powinien być zainstalowany tak, jak producent zaleca, czyli tak naprawdę na przeciwległej ścianie od urządzenia grzewczego na poziomie wysokości głowy mieszkańców tego mieszkania.
To dotyczy oczywiście w przypadku tego urządzenia. Pani tutaj wymieniła nazwę handlową. Natomiast ja również pani mogę pogratulować ogromnej wiedzy na temat tlenku węgla. Cieszę się, że pani taką, pani Danuto posiada, ponieważ bardzo dobrze pani odpowiedziała na pytanie, że oczywiście tlenek węgla może powstać nie tylko w wyniku niepełnego procesu spalania w kuchence gazowej, ale również kiedy w urządzeniach stosujemy paliwa stałe, czyli węgiel i drewno lub ewentualnie olej opałowy, bo to są cztery paliwa, czyli jedno ciekłe, jedno gazowe i dwa stałe, które stosujemy w różnego rodzaju urządzeniach, którymi podgrzewamy lub dogrzewamy nasze pomieszczenia.
No i także czujkę wyślemy do pani Danuty drogą korespondencyjną.
Warto jeszcze może, przepraszam,
tak,
tutaj
proszę,
ojcze Piotrze powiedzieć to, że panie, bo na razie panie tutaj wykazują się ogromną wiedzą, są to czujki, tak zwane duo, fundowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli czujki, które będą strzegły pań domów, pań mieszkań, nie tylko przed tlenkiem węgla, a również i przed pożarem, ponieważ one i wykrywają tlenek węgla, i wykrywają dym. Tutaj trzeba zapoznać się, jak one muszą być montowane. Tam jest troszeczkę inne miejsce montażu, ale są to takie, które gwarantują już pełne bezpieczeństwo, chociaż nie zastępują dokonywania przeglądów i to, o czym dzisiaj mówimy.
Trzecie pytanie w naszym konkursie i trzecia czujka do wylosowania. Drodzy Państwo, czy plastikowe okna są jedynym powodem zatrucia tlenkiem węgla? A odbiorę telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Janusz Płock nad Wisłą.
Pozdrawiam Panie Januszu.
Chcę zwrócić uwagę jeszcze na taką kwestię, jak występująca cofka skratek wentylacyjnych, która może być przyczyną, że może w danym pomieszczeniu to może być pokój i nie występuje żadne realne zagrożenie, bo nie ma żadnego piecyka, nie ma po prostu ogrzewania i nie ma procesu spalania w danym pomieszczeniu, a bardzo zdradliwe czasami bywają kratki wentylacyjne. Miałem taki przypadek właśnie na terenie Płocka w lutym, marcu 2014 roku, to jest na pewno zapisane w kronikach Straży Pożarnej w Płocku, że wystąpiła cofka z kratek wentylacyjnych, które w jakiś tam sposób łączyły się z przewodami dymnymi kotłowni, która była w sąsiedztwie, i zaciągane w ten sposób spaliny, obfitujące też zresztą w tlenek węgla, spowodowały, że Straż Pożarna, która przyjechała na wezwanie, stwierdziła tam bardzo wysokie stężenie, oprócz dymu także i tlenku węgla, i zakazała tam przebywania. Także również w kilka dni później były zawezwane służby kominiarskie, które potwierdziły właśnie to moje przypuszczenie, że występuje w tym pomieszczeniu cofka, i rzeczywiście cofka występowała. I chcę jeszcze powiedzieć, że łatwo jest samemu sprawdzić, czy kratki wentylacyjne działają sprawnie. Wystarczy kartkę papieru przyłożyć do tych, na wymiar, albo troszeczkę większa może być ta kartka papieru. I jeżeli prawidłowo działa proces wentylacji, czyli zasysane jest powietrze z pokoju, z danej izby, to ta kartka powinna przylegać. Natomiast jeżeli nie ma w ogóle żadnego zasysania albo jest cofka, no to ona odpada, ta kartka. Także to jest taki prowizoryczny sposób, ale też z grubsza pozwalający stwierdzić, czy ten kanał wentylacyjny
działa prawidłowo. Panie Januszu, do konkursowego pytania także, czy nie? Czy plastikowe okna są jedynym powodem zatrucia tlenkiem węgla?
No nie jedynym.
I to jest bardzo dobra odpowiedź, a już przekazuję oczywiście głos naszym ekspertom. Panowie, bardzo proszę.
Oczywiście odwrócenie ciągu w przewodach kominowych, tutaj mówimy o przewodach kominowych wentylacyjnych, czyli nawiew zimnego powietrza przez kratkę wentylacyjną zamiast wypływ, jest zjawiskiem nieprawidłowym, niepożądanym. Żeby sprawnie prawidłowo wybudowanych kominach i zapewnieniu stałego, podkreślam, stałego dopływu powietrza, nie byłoby takiego problemu. Tu to zdarzenie, o którym pan opowiadał, to zdarzenie w Płocku, no to proszę pana, proszę państwa, gdyby ten kominiarz znalazł się przed zdarzeniem, wykonał prawidłowo kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, ustalił prawidłowość podłączeń, na pewno ekipa kominiarska by wykryła tą nieprawidłowość, czyli połączenie kanałów wentylacyjnych w mieszkaniu z kanałami z kotłowni. Takie połączenie przewodów kominowych jest niezgodne z przepisami i po prostu niebezpieczne. Dlatego kominiarz, to o czym mówiłem na wstępie, wykonując swoją pracę, zapobiega nieszczęściom, ale musimy go zaprosić do domu.
Ja właśnie chciałem, przepraszam jeszcze.
Tak, bardzo proszę,
ja przepraszam, jeszcze chciałem uzupełnić, również pogratulować tym razem panu Januszowi dużej wiedzy na temat zagrożeń, a przede wszystkim postępowania. Natomiast pan tutaj przytoczył takie domowe metody, jak to można sprawdzić. Chociaż ja jeszcze raz do wszystkich państwa w trosce o państwa zdrowie i życie apeluję, że pamiętajmy o tym, że to od nas samych bardzo często zależy zdrowie i życie, że to na nas jako zarządcach lub właścicielach, w zależności gdzie mieszkamy, spoczywa obowiązek zlecania okresowych przeglądów, jak i zarazem czyszczenia przewodów kominowych i spalinowych, a urządzeń, którymi dogrzewamy nasze mieszkania lub gdzie stosowane są paliwa stałe, gazowe lub ciekłe. I tutaj taką osobą, która daje gwarancję dokonania właściwego przeglądu, jest kominiarz. Natomiast kiedy mieszkamy w budynkach wielorodzinnych, naszym obowiązkiem, czyli moim, kiedy mieszkam, mam mieszkanie w budynku wielorodzinnym, jest udostępnienie mieszkania do przeglądu, a takie przeglądy zleca zazwyczaj zarządca, bo to jest jego obowiązek. Tak się dzieje w spółdzielniach mieszkaniowych, w wspólnotach i to jest mój obowiązek, ponieważ jeśli nie udostępnię takiego mieszkania, w którym mieszkam, to ja mogę być tą bombą zegarową z opóźnionym zapłonem i nie tylko stwarzać zagrożenie dla siebie, ale to, co powiedział pan Mirosław, system naczyń połączonych, przewody wentylacyjne i u mnie źle działające urządzenie nie tylko stwarza zagrożenie dla mnie, ale również moich sąsiadów. Ja znam przypadki takie, że wiadomo, że gaz ziemny może być, jak i gaz w ogóle, przepraszam, gaz propan-butan, bo mam na myśli akurat w tej chwili o gazie propan-butan, w budynkach niskich. Natomiast musimy również pamiętać o tym, że czasami bywa tak, że w budynkach, tam gdzie jest stosowany gaz i propan-butan i gaz ziemny, dzisiaj ludzie rezygnują z takiego gazu na rzecz płyty ceramicznej, czyli że kuchnie no, chcą mieć bardziej bezpieczną, czyli kuchnię elektryczną, mówiąc tak o tym, ale to jest u mnie. Natomiast mój sąsiad na dole czuł góry, pozostawia dotychczasową kuchenkę i tam to zagrożenie nie maleje. I ktoś może powiedzieć, że przepraszam, ja zrobiłem remont, dostosowałem mieszkanie do innych standardów, chciałem i zrezygnowałem na przykład z gazu ziemnego czy gazu propan-butan, założyłem sobie kuchnię elektryczną. To nie oznacza, że nie powinienem mieć na przykład czujki tlenku węgla, z uwagi na to, że jeśli jest to budynek wielorodzinny, moi sąsiedzi, którzy wierzę, że mają też dużą świadomość podobną jak i ja, mogą te urządzenia, które u nich są, stwarzać określone zagrożenie, dlatego to nie jest tak, że jak u mnie czegoś nie ma, to już nie powinienem ewentualnie dmuchać na zimne i posiadać tej czujki, chociażby z uwagi chociażby na możliwość powstania pożaru. To taka przy okazji refleksja i podzielenie się z państwem taką informacją.
Czwarte konkursowe pytanie i czwarta czujka do rozlosowania. Pytanie brzmi następująco. Czy tlenek węgla jest cięższy czy lżejszy od powietrza? Ja przyjmuję kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, kłania się Leszek z Centralnej Polski.
Pozdrawiam, panie Leszku.
To pytanie naprawdę już jest poważniejsze w stosunku do tamtych. Zostawię je sobie na koniec, jeżeli była.
To jak najbardziej, panie Leszku.
Sprawa jest następująca. Akurat pan rzecznik, pan brygadier się wstrzelił w to, co ja chciałem powiedzieć. Otóż chcę opowiedzieć historię pokrótce, która mam nadzieję zajmie pana rzecznika. Otóż mieszkam w takim domu wielorodzinnym, no to mieszkam tutaj sporadycznie, nie jest to mieszkanie, które zajmuje cały czas. Otóż od pewnego czasu, latem to było, odczuwałem ulatniający się gaz. Tu muszę oczywiście stwierdzić, że w domu, w budynku nie ma instalacji gazowej, a więc mógł być to jedynie propan-butan. Powiadomiłem pogotowie gazowe, licząc na to, że jakąś tutaj pomoc stąd uzyskał. Otóż dżentelmeni w pogotowiu gazowym oświadczyli, że to nie jest ich sprawa, bo ich sprawą jest metan. Z tą sprawą do straży pożarnej należy się zwrócić. No i zwróciłem się, ale ponieważ jak to w takim domu wielorodzinnym, no chciałem to zrobić dyskretnie. Nie chciałem, żeby były jakieś plotki. No wielu mieszkańców tutaj zajmuje się nimi tylko i wyłącznie. W związku z tym skontaktowałem się z miejscem pracy pana brygadiera, czyli z komendą główną, żeby najpierw wysondować trochę informacji na temat tych detektorów, które Straż Pożarna posiada, tych czujników gazu. No i przy okazji właśnie pan, który się zajmuje tymi sprawami w ramach komendy głównej, zrobił mi tak bardzo szeroki wykład na temat tych czujników. Ja trochę się na nich znam akurat, ale w pokorze to wysłuchałem. No i spytałem, jak tu zrobić, żeby oni przyjechali dyskretnie, żeby to się obyło bez tego całego zamieszania. No niech pan poprosi strażaków, żeby zrobili to dyskretnie. Przyjedzie jeden z wozem osobowym i dyskretnie to przeprowadzi. No więc zatelefonowałem tutaj do siebie, do miejscowej straży. Spytałem, czy będzie to dyskretnie. No może nie tak do końca, ale będzie pan zadowolony. I doprawdy byłem. Za chwilę usłyszałem syreny. Na światłach spadli tu dżentelmeni, rozbiegli się po całym budynku. No nie o to mi całkowicie chodziło, ale ciekawsza jest już sama tutaj historia, kiedy weszli do mnie do mieszkania. Gaz czuć było bardzo wyraźnie. No i dżentelmeni wyjęli detektor, uwaga, na 4 substancje. Jest to eksponat, który można sobie, ja wiem, przywiesić do klucza, jako gdyby był nieco mniejszy, jako breloczek, ale na pewno nie. I teraz tutaj jeszcze, panowie, trzymajcie się krzeseł. Otóż reaguje wtedy, kiedy stężenie substancji w powietrzu jest powyżej 10%. Na litość boską, jeżeli to był propan-butan, a tu jeszcze zaznaczam, bo nie zaznaczyłem tego, że u mnie w mieszkaniu nie ma gazu w ogóle. W ogóle. Więc musiał się dostawać, nie wiem, kratką wentylacyjną czy czymś. Ja po prostu zatelefonowałem dlatego, że pomyślałem sobie, że jeżeli u mnie czuć i to tak, że jak na przykład nie byłem któregoś dnia w nocy w domu i rano zjawiłem się, to już na korytarzu było czuć, a po otwarciu drzwi stężenie było takie, że dosłownie musiałem otworzyć wszystkie okna i drzwi na oścież. No więc myślałem sobie, że może ktoś tam zapomniał i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście to pożar się Boże urządzenie, tu mam nawet zapisaną nazwę tego urządzenia, ale nie będę tutaj mówił, nie wykazało nic, aczkolwiek dzielni strażacy wyczuli nosami. Ja oczywiście wiem, że to jest nawaniacz, to są tak zwane fenole, że one same w sobie tryjące nie są, podobnie jak propan-butan. Ale propan-butan, jak panowie doskonale wiecie, osiada na samym dole. Gdy człowiek śpi, a to zawsze pojawiało się nad ranem, no to oczywiście nie śpi na górze, tylko na dole. I rzeczywiście oddychanie czymś takim pewnie zdrowe nie jest, a z całą pewnością udusić się można. I teraz najciekawsze mam pytanie tutaj właśnie do panów. Będzie bez nagrody niestety. Do kogo się zwrócić? Bo kiedy ja spytałem panów strażaków, gdzie w takim razie się z tym zwrócić, jeżeli wy nie możecie nic z tym zrobić, natomiast pogotowie gazowe również umywa ręce, gdzie z tym się zwrócić? No i do dziś nie wiem, bo nikt nie wiedział, w komendzie głównej również. Natomiast tutaj z tym pytaniem, które ojciec zadał, nie będę się mierzył. Nie jestem chemikiem, nie będę się mierzył, zostawię to komuś innemu. Zwłaszcza, że jestem takim człowiekiem zahartowanym, na ogół nie grzeję zimą. Dla mnie temperatura taka najlepsza to jest 15 stopni. Całkowicie mi wystarcza. To byłoby tyle.
Tak, to gratulujemy kondycji, panie Leszku. Pozdrawiamy bardzo gorąco i przekazuję już głos naszym ekspertom. Panowie, bardzo proszę.
Ciekawa historia opowiedziana przez pana Leszka. Natomiast z tą dyskrecją to powiem panu, że nie chodzi o usprawiedliwianie. Ja w pełni rozumiem pana jako sąsiada. Chce pan żyć, sądzę, że w przyjaźni ze wszystkimi sąsiadami. Natomiast ta reakcja była, podejrzewam, że właściwa. To nie chodzi o wystawienie oceny moim kolegom. Ponieważ jeśli wpływa do nas sygnał o pewnym zagrożeniu, jakimkolwiek, jakiekolwiek ono by było, to jest natychmiastowa reakcja, bo każda minuta jest wręcz sekunda na wagę życia. Natomiast w tej historii to już nie chodzi o to, żeby dopowiadać, czy miałby dopowiedzieć pan, jest trochę zdumiewający fakt, że pan potrafił zareagować w bardzo właściwy sposób, natomiast domyślam się, że zapach tej substancji najprawdopodobniej, bo tylko się możemy domyślać, gazu propan-butan, który mógł się ulatniać z nieszczelnej na przykład butli, którą ktoś schował, przechowywał w domu, a przywiózł na przykład z wakacji, czy też ewentualnie z działki przed okresem zamykania działek i tak dalej, no bo gdzieś to trzeba przechowywać, chociaż nie do końca wolno to trzymać w domu, nie przeszkadzał i nie było reakcji ze strony innych pana sąsiadek i sąsiadów. Natomiast prawo budowlane określa w sposób jednoznaczny, że za zapewnienie bezpiecznej eksploatacji budynku, bo jest takie określenie szeroko rozumiane, odpowiada zarządca lub właściciel. My nie mamy prawa wejść i przeprowadzić kontroli w mieszkaniu pańskim, czy pańskiej sąsiadki, czy sąsiada. My możemy interweniować w takich sytuacjach, o których pan mówił. Natomiast to zarządca lub właściciel ma zgodnie z prawem budowlanym zapewnić bezpieczną eksploatację budynku, a poprzez to rozumiemy nie tylko zlecanie okresowych przeglądów instalacji gazowej, elektrycznej, odgromowej i tak dalej, kominowej, czyszczenie kominów, ale również między innymi, zbliża się zima, usuwanie śniegu z dachu. I mówimy o bezpieczeństwie budynku. I niezależnie od tego, kto jest tym zarządcą, kto jest właścicielem, pan powinien zwrócić się z tym do właściciela lub zarządcy, ponieważ on ma określone uprawnienia, które prawo tutaj wskazuje, żeby ewentualnie takie sytuacje eliminować. Natomiast ja sądzę, że puenta jest jeszcze jedna. To jest kolejny przykład, że nie wszyscy są odpowiedzialni, nie wszyscy mają świadomość zagrożeń, które mogą występować, a wręcz te zagrożenia sami jak gdyby generują, ponieważ najprawdopodobniej to nie tylko niefrasobliwość, ale przede wszystkim brak odpowiedzialności któregoś z sąsiadów spowodował, że taka sytuacja miała miejsce.
Za chwilę poproszę pana Mirosława, ale odbiorę telefon, bo nasz słuchacz już dość długo oczekuje. Bardzo proszę, halo, Radio Maria.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Adama z Katowic.
Pozdrawiam panie Adamie, bardzo proszę.
Odpowiadając na pytanie ojca, powiem, odpowiedź padła de facto w wypowiedzi wcześniejszego rozmówcy, ponieważ rzeczywiście dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, stąd to też, o czym mówił mój przedmówca, że najczęściej atakuje osoby bądź śpiące, bądź dzieci, dlatego, że jego ciężar właściwy, cięższy od powietrza, powoduje, że znajduje się w dolnych partiach mieszkania.
Przekażemy głos naszym ekspertom. Bardzo proszę panowie o rozstrzygnięcie tej sprawy.
Pięknie pan zaczął, ale niestety nie. Tlenek węgla jest lekko lżejszy od powietrza. Około 1/10 jest ciężar właściwy lżejszy, a dochodzi do zatruć w nocy. To, co pan mówił, to oczywiście tak, bo już jest tak duże nasycenie w pomieszczeniu, że dochodzi do podtrucia bądź zatrucia śpiących osób. Także tlenek węgla jest lekko lżejszy od powietrza. Przykro mi to.
I jeszcze,
panie Pawle, bardzo
jeszcze
proszę.
Jedno, Ja mam świadomość, że tutaj staramy się wspólnie nawzajem edukować, wymieniać się wiedzę i tak dalej, ale chciałbym delikatnie zwrócić panu uwagę, że jeśli już, to mówimy o tlenku, a nie dwutlenku, bo wtedy trujące i nie polecałbym picia napoi gazowanych, gdzie jest używany dwutlenek węgla, bo wtedy wypicie wody gazowanej czy innego napoju powodowałby śmierć naszą, także proszę nie mylić dwutlenku węgla z tlenkiem węgla, natomiast tutaj pan Mirosław wyjaśnił, dlatego też między innymi te czujniki tlenku węgla umieszczane są na takiej, a nie innej wysokości.
Mhm. Ale panowie też pozwolą, że do pana Adama wyślemy czujkę, bo mamy nadzieję,
żeby ta świadomość była, natomiast poprzednik, to co pan słuchał, podejrzewam, że pan tutaj być może skojarzył z gazem, który gdzieś tam ulatniał się gazem propan-butan i być może pan to pomylił, ale tutaj sądzę, że dzięki temu wyjaśnieniu i czujnikowi tlenku węgla i dymu, bo to jest tak zwany czujnik duo, będzie pan się czuł bezpiecznie we własnym mieszkaniu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Tadeusz.
Pozdrawiam, witam panie Tadeuszu, proszę bardzo.
Piękny, wspaniały program. Chciałbym tylko zadać pytanie. Ja walczę od dłuższego czasu, od kilkunastu lat, z tematem właśnie włączenia, ponieważ mieszkałem, musiałem się wyprowadzić w budynku wielorodzinnym, gdzie było włączonych 7 włączeń do jednego przewodu kominowego typu kuchnia węglowa, piec kaflowy. Do dzisiejszego dnia nie zostały sprawy uregulowane. A żeby było weselej, włączono MPED jeszcze do tego przewodu z kratką wentylacyjną. Proszę mi odpowiedzieć, gdzie mam szukać porad i ratunku, żeby udowodnić swoją rację i prawdę.
Dziękujemy panie Tadeuszu. Zaraz poproszę naszych ekspertów, a przed nami także kolejne konkursowe pytanie, które brzmi następująco. Czy wentylacja ma wpływ na powstawanie tlenku węgla? To konkursowe pytanie. Oczekuję także na prawidłowe państwa odpowiedzi. Natomiast teraz proszę pana Mirosława Antosa.
Nigdy nie można było podłączać wielu urządzeń różnego typu do jednego przewodu kominowego. Odstępstwem są tutaj piece kaflowe z hermetycznym zamknięciem. Tych urządzeń można było podłączać kilka do jednego przewodu kominowego, odpowiednio zwymiarowanego. Na ostatniej kondygnacji te piece kaflowe muszą być przyłączane do samodzielnych przewodów kominowych. Gdzie takich informacji szukać? Najlepiej u lokalnego uprawnionego mistrza kominiarskiego, który obsługuje ten budynek, zasięgnąć takich informacji, bądź na stronie Krajowej Izby Kominiarzy. Tam można z nami się skontaktować i takich odpowiedzi bardziej obszernych udzielimy. Jednakże podkreślam, kominiarz może wydać opinię jedynie w tym budynku, który skontroluje, zbada, a nie na podstawie tylko rozmowy bądź pisma.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Krystyna z Małopolski.
Witam pani Krystyna.
Ja chciałam poruszyć taki problem, gdzie pewnie ma wiele, wiele ludzi, których po prostu nie stać na czujniki, a pomijam fakt, że mieszkam na przykład, mam 65 lat, jestem samotna, mieszkam w domu starym, który ma 85 lat. I wygenerowałam sobie jeden mały pokoik, którym jest właśnie piec, taki tak zwany koza. I to jest moja sypialnia. I ja niestety w tych warunkach śpię. I też umieram ze strachu, bo to jest taki najzwyklejszy piec, który nie jest nawet pierwszej świeżości, bo ma już ze 3 lata. I właśnie chciałam zapytać, czy ja staram się nie palić węglem przynajmniej wieczorem, ale ale jakimiś brykietami. Czy to też muszę wygaszać do końca, bo to jest nieocieplony dom i w nocy jest bardzo zimno.
Pani Krystyno, a pytanie konkursowe to jest możliwość także wygrania tej czujki, więc pytanie brzmi następująco. Czy wentylacja ma wpływ na powstawanie tlenku węgla?
Oczywiście, tak, na pewno ma wpływ, bo jeżeli jest pomieszczenie niewentylowane, to on się kumuluje.
No i tym samym stała się pani się właścicielką tej czujki Duo, o której pan także Paweł Frączczak mówił. Na pewno ją wyślemy ją do pani korespondencyjnie. Natomiast do pytań pani Krystyny, panowie.
Jeden problem został rozwiązany. Ma pani dobre, sprawne urządzenie, które podwyższy pani bezpieczeństwo w tym maleńkim mieszkaniu. Odpowiadając na pani pytanie, tak. Należy wygaszać przed zaśnięciem palenisko, bo zostawienie paleniska funkcjonującego bez naszego dozoru stanowi ogromne zagrożenie właśnie zatrucia tlenkiem węgla, bo wtedy już mieszkanko jest pozamykane szczelnie i nie ma żadnego dopływu powietrza, ale również zagrożenie pożarowe, bo zostawienie ognia bez dozoru stanowi również to zagrożenie. Należałoby sprawdzić, czy w ogóle ta koza, tak zwana koza, w ogóle ma dopuszczenie do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. Ja bym pani doradzał zgłoszenie się do lokalnego kominiarza, żeby odwiedził panią. Ja myślę, że każdy kominiarz ma ogromną empatię i na pewno bezpłatnie taką usługę pani wykona. Sprawdzi, wyczyści komin i doradzi.
I oczywiście czujkę do pani Krystyno, wyślemy pocztą. Kolejne konkursowe pytanie. Jak rozpoznać tlenek węgla? Czy ma zapach i czy można go zobaczyć? O tym także mówiliśmy w dzisiejszym programie, więc państwu to pytanie nie powinno sprawić żadnych trudności. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, Jacek z Krakowa.
Pozdrawiam, panie Jacku, witam.
Ja mam pytanie do naszych specjalistów i chodzi o to. Moja ciocia mieszka na wsi, ma jeszcze piec kaflowy, bo boi się gazu, boi się różnych takich innych nowości, już starszą kobietą. I teraz ten piec kaflowy, taki kuchenny z piekarnikiem, niestety piekarnik się zepsuł i to, nie wiem czy się przepalił, czy to się z nim stało. W każdym razie to spowodowało, że podczas palenia w tym piecu niestety dochodzi do zadymienia pomieszczenia. Mój tato, czyli brat cioci, chciałby ten piec naprawić i myślał właśnie albo o wymianie piekarnika, albo o wzięciu po prostu przełożeniu na własną rękę innego pieca, który jest zupełnie bez piekarnika, innego pomieszczenia nieużywanego. I teraz jest pytanie, ja się troszkę obawiam, że jeżeli to robi na własną rękę, że to może spowodować jakiś błąd i po prostu, żeby nie doszło do jakiegoś pożaru czy zatrucia. Tata też również sam, tam cioci właśnie pomaga i tam czyści komin, kupił taką specjalną szczotkę do tego czyszczenia komina, wyczyścił ten komin. Jednak to samo to wyczyszczenie nie pomogło. I myśli, że problem właśnie tkwi w tym piekarniku. Chciałbym się poradzić, czy to można robić samemu, czy nie, czy to i jeżeli tak, to w jaki sposób po prostu zająć się tą sprawą.
Za chwilę się nasi eksperci odniosą do tego pytania. Panie Jacku, ja mam pytanie odnośnie konkursowego pytania. Czy odpowiadamy, czy nie odpowiadamy?
Mogę odpowiedzieć jak najbardziej.
Jak rozpoznać tlenek węgla? Czy ma zapach, czy można go zobaczyć?
Tylko i wyłącznie przy pomocy czujki, bo niestety ani zapachu, ani widoku, ani po prostu nie jesteśmy w stanie go odczuć, ani zauważyć.
Tak jest, prawidłowa odpowiedź. Wysyłamy do pana czujkę pocztą, bez zapachu, smaku i bezbarwny. O tym mówiliśmy także w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Bardzo dziękuję, bardzo proszę.
Świetna wiedza, bardzo dobrze, gratuluję. A odpowiadając na pańskie pytanie, oczywiście nie należy dokonywać naprawy urządzenia grzewczego samemu. Taką naprawę należy zlecić zdunowi bądź kominiarzowi. Z tego, co pan opowiadał, zapewne nieszczelny piekarnik jest przyczyną złego odprowadzenia spalin. No i jeszcze jedna rzecz. Od czyszczenia kominów jest kominiarz i należy tą pracę zlecać tylko osobie wykwalifikowanej, posiadającej wiedzę, doświadczenie, uprawnienia i odpowiedni sprzęt, bo to czyszczenie we własnym zakresie może przynieść więcej szkody niż pożytku i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia tej osoby niekwalifikowanej.
Pan Paweł Frontczak, bardzo proszę.
Patrząc na zegarek, że niestety ten czas naszej wspaniałej audycji, kontaktu z państwem powoli mija, ale chciałbym jeszcze dzisiaj, mówiąc i przypominając, że czat i ogień, obudź czujność w myśl tego hasła i kampanii prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Państwową Straż Pożarną, powinniśmy pamiętać jeszcze o jednej kwestii, że nie powinniśmy tam, gdzie jest kuchnia gazowa, terma kąpielowa, piec kaflowy, kominek, bagatelizować się takich objawów jak duszności, bóle głowy, zawroty, nudności, wymioty, osłabienie, przyspieszenie akcji serca, czy też problemy z oddychaniem. To wszystko może być powiązane z niewyczuwalnym tlenkiem węgla, emisją jego. To mogą być pewne symptomy, kiedy nie mamy czujki, kiedy pewne symptomy mogą nas niepokoić. Jak najszybciej powinniśmy otworzyć okno, powinniśmy opuścić pomieszczenie, wezwać służby ratownicze, oczywiście powiadamiając naszą rodzinę, naszych bliskich i sąsiadów, ponieważ może to być sygnał, że coś się złego dzieje, nawet czasami nie u nas. Zależy, gdzie mieszkamy, czy to jest budynek wielorodzinny, czy też jednorodzinny. Wtedy unikamy tych sytuacji, natomiast mówiliśmy dzisiaj o tym, jak powinniśmy się zachować. Natomiast to są takie jeszcze elementy, o których powinniśmy pamiętać, że to może być taki pierwszy sygnał poprzez reakcję naszego organizmu, że coś dzieje się nie tak. Natomiast kiedyś spotkałem się z takim pytaniem jednego z dziennikarzy, kiedy mówiliśmy o zachowaniach naszych jako ludzi, kiedy dochodzi do zatruć tlenkiem węgla. Mówimy dzisiaj tu, ojciec Piotr zadaje pytania, obdarza państwa czujkami tlenku węgla i czujkami dymu. Ile czasu od momentu, kiedy czujka nam zasygnalizuje w głośny, akustyczny sposób, mamy czasu, żeby opuścić pomieszczenie? Powiedziałem temu dziennikarzowi, że wie pan, rewelacyjne pytanie pan zadał. Natychmiast. Bo skoro czujka wysyła nam akustyczny sygnał, że coś się dzieje nie tak, to znaczy, że nasze życie jest zagrożone. Czyli natychmiast powinniśmy, a nie jeszcze zabierać dowód osobisty, inne przedmioty i tak dalej, ponieważ my cały czas oddychamy. Nie tylko poprzez płuca, ale oddycha nasza skóra. I każda sekunda jest na wagę życia i o tym również państwo, którzy dzisiaj otrzymują czujki, powinni o tym pamiętać, a ci, którzy użytkują również.
Ostatnie, myślę, pytanie, bo więcej nie zdołamy zadać w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Czy sami możemy określić poziom tlenku węgla? To konkursowe pytanie. Odbieram kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo? Halo, halo? No niestety nie słyszymy się. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo? Halo, halo? Bardzo proszę, Radio Maryja, halo? Halo? No niestety...
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon? No niestety radioodbiornik niewyłączony i to nam przeszkadza w naszej rozmowie. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Ja do konkursu.
Jak panu na imię? Skąd telefon?
Sylwester z okolic Brodnicy.
Jesteśmy już na antenie, panie Sylwestrze. Jaka będzie prawidłowa odpowiedź?
No sami nie możemy określić.
Tak jest. Nasi eksperci także panu gratulują. Bardzo proszę o głos naszych ekspertów. Do pana będziemy chcieli wysłać czujkę oczywiście drogą korespondencyjną. Proszę się nie rozłączyć, a proszę naszych ekspertów o głos.
No widzę, że pan dzisiaj uważnie słuchał naszych porad i sądzę, że pana wiedza, którą posiadał, została w pewien sposób usystematyzowana. Tak, nie możemy, bo jeszcze raz powtórzę, najogólniej rzecz biorąc, że pomimo naszych zmysłów jako człowieka tlenku nie widzimy, nie słyszymy, nie czujemy. Oczywiście ta czujka, którą pan otrzyma, na pewno gdyby taka sytuacja zaszła, że pojawiłby się tlenek węgla w pana mieszkaniu czy też domu, zasygnalizuje, ostrzeże. Także tylko tego typu urządzenia w przypadku tlenku węgla mogą nas poinformować i ostrzec przed zagrożeniem, które może mieć miejsce, ale sądzę, że jak będziemy pamiętać o tych poradach, które przede wszystkim pan Mirosław tutaj państwu mówił o dokonywaniu przeglądów, o pewnej odpowiedzialności każdego z nas, sądzę, że wtedy będziemy się mogli czuć bezpiecznie tam, gdzie no, po prostu powinno być najbezpieczniej, czyli w naszych mieszkaniach, w naszych domach. Natomiast niestety te nasze statystyki na razie jeszcze o tym nie mówią. Zbyt dużo w dalszym ciągu w Polsce ginie osób w wyniku zatruć tlenkiem węgla i pożarów. I jeszcze jedno, oczywiście ta liczba pożarów i ofiar, bo mówimy o tych najtragiczniejszych pożarach, wzrasta w okresie jesienno-zimowym, czyli to, co dzisiaj mówił pan minister, od 1 września do 31 marca roku następnego. To jest ten okres 7 miesięcy, kiedy to zagrożenie jest największe, ale te zjawiska, o czym mówił mój tutaj przyjaciel, pan Mirosław Antos, i ja państwu przekazywałem w imieniu nas jako osób, które odpowiadałem za państwa zdrowie, życie, bezpieczeństwo i zarazem jako praktyków, no są groźne przez cały rok. To nie jest tak, że pozostałe miesiące, no chociażby w okresie lata, tlenek nie jest groźny, do pożarów w domu nie dochodzi. Nie, absolutnie również te zjawiska mają miejsce, chociażby dlatego, że no, kuchnia termokąpielowa używana jest przez cały rok, a nie tylko w okresie jesienno-zimowym, i o tym należy pamiętać. Co 3 miesiące co najmniej przegląd, jeśli palimy drewnem lub węglem, i czyszczenie przewodów co najmniej raz na 6 miesięcy, kiedy jest to olej opałowy lub gaz, i co najmniej raz do roku przewody. A biorąc pod uwagę, że są to bardzo często praca na wysokości, no raczej sobie nie wyobrażam chodzenie samodzielnie po dachu, i to jeszcze spadzistym, nie tylko w okresie lata, ale i zimy. Dlatego tylko osoby, które posiadają określone uprawnienia, dają gwarancję bezpieczeństwa.
Jeszcze jeden telefon zdążymy odebrać. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Białego Dunajca.
Pozdrawiam panie Stanisławie.
Wspaniała audycja, i jeszcze raz podkreślam, że właśnie objawy zatrucia tlenkiem węgla, no nie tyle wymioty, tylko mdłości, bo to jest wstępnie, i to bardzo, bardzo właśnie mdłości, bóle głowy. No to jest właśnie tak to się objawia. No i tyle. A nie wiem, czy jeszcze są jakieś pytania konkursowe?
No jest konkursowe pytanie, na przykład panie Stanisławie, pytanie następujące, mianowicie. Czy spaliny mogą być zagrożeniem?
Spaliny tak, są zagrożeniem.
Oczywiście, że tak. Czujka dla pana, wyślemy ją drogą korespondencyjną, a nasze rozmowy niedokończone powoli dobiegają końca. Panowie, jak widzimy, telefonów bardzo wiele, nasi słuchacze w dalszym ciągu dzwonią, no co jest świadectwem między innymi tego, że no, chcemy zadbać o swoje bezpieczeństwo, o swoje zdrowie i o swoje życie.
Ja widzę, że pod koniec audycji panowie tutaj wzięli sobie do serca, że zaczęli dzwonić i wykazywać się wiedzą. Natomiast tutaj dziękuję panu, no audycja ma swoje ramy czasowe i wszystkiego nie da się w jednej audycji powiedzieć, ale pan zwrócił uwagę i bardzo dobrze odpowiedział, a zarazem tutaj ojciec Piotr zadał pytanie, czy spaliny stanowią zagrożenie. Tak, ponieważ w spalinach jest tlenek węgla, tak. I pamiętajmy, szczególnie kiedy mieszkamy w domkach jednorodzinnych, a mamy garaż, który jest elementem składowym, że w okresie w ogóle nie tylko zimy, ale również lata, nie wolno nam uruchamiać samochodu przy zamkniętych drzwiach, ponieważ niestety ludzie giną również w takich sytuacjach.
Drodzy panowie, dosłownie 2 minuty do zakończenia naszego programu. Słuchacze w dalszym ciągu telefonują. Uczyńmy chociaż takie krótkie podsumowanie, dosłownie po minucie dla każdego z panów. Bardzo proszę, pan Mirosław Antos jako pierwszy.
Proszę państwa, bardzo się cieszę, że wziąłem udział w tej świetnej audycji. Naprawdę jestem bardzo zadowolony i dziękuję ojcu za zaproszenie, panu Pawłowi za możliwość uczestniczenia w tej audycji. Sam też dużo się dowiedziałem i nauczyłem, ale pamiętajmy, ja bym chciał przekazać jedną najważniejszą rzecz. Kominiarz przynosi szczęście, bo zapobiega nieszczęście. nieszczęściu. Zaproś kominiarza do domu. Uczyń swój dom bezpiecznym, wyposaż go w czujnik tlenku węgla, czujnik dymu, w urządzenie gaśnicze, w gaśnicę. Myśl o swoim bezpieczeństwie przed zdarzeniem, nie po zdarzeniu.
Pan Paweł Frontczak.
Ja chciałem również ojcu serdecznie podziękować za zaproszenie. Czynię to w imieniu pana komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, pana brygadiera Leszka Suskiego. My deklarujemy pomoc każdemu z państwa, czuwamy nad bezpieczeństwem, natomiast sądzę, że ta audycja będzie kontynuowana, to zagrożenie nie maleje, natomiast również kiedy państwo mielibyście pytania, zresztą tutaj część radiosłuchaczy powiedziała, że potrafi również te pytania nie tylko zadawać, ale wykonać telefon. Jeśli mielibyście państwo podobne pytania jak dzisiaj, dzwońcie do najbliższej jednostki straży pożarnej. Po to są moi koledzy, którzy na pewno będą państwu w stanie pomóc i odpowiedzieć na nurtujące pytania. Lepiej zadać pytanie, niż później przyjeżdżać do pożaru, czy też pomagać w sytuacjach, kiedy już dochodzi do kryzysu.
Ja jeszcze chcę dopowiedzieć, że często jestem pytany, a jaki to jest dobry kominiarz? Dobry kominiarz to jest taki, który posiada kwalifikacje. Czeladnik może czyścić kominy, mistrz kominiarski może opiniować, kontrolować kominy. Dobry kominiarz to jest lokalny kominiarz. To nie jest kominiarz, który przyjeżdża 100-200 kilometrów do klienta. Najlepszy kominiarz to jest ten lokalny kominiarz uprawniony. My kominiarze jesteśmy w permanentnym systemie szkolenia. Cały czas się szkolimy, bo technika grzewcza się zmienia. My również musimy się rozwijać. A najlepsi kominiarze są zrzeszeni w Krajowej Izbie Kominiarzy.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, kończymy rozmowy niedokończone. Czad i ogień obudź czujność. Gośćmi naszego dzisiejszego spotkania byli pan starszy brygadier Paweł Frontczak, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Bóg zapłać. Dziękuję serdecznie panie Pawle za to spotkanie. I pan Mirosław Antos, wiceprezes Krajowej Izby Kominiarzy, także rzecznik prasowy. Bardzo gorąco także i panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I oczywiście dziękujemy słuchaczom Radia Maria także za współtworzenie naszego spotkania.
Ogień. Jeden płomyk, jeden przegapiony węgielek z kominka już był w swoim żywiole. Dwie minuty, bracie, i chata spalona, nie było nawet co zbierać.
Czad. To był dżentelmen. Cichy, niewidzialny. Klient orientował się, że nie żyje dopiero, gdy go wynosili.
Ogień.
Był jednak lepszy.
Ten jego koleżka dym go sypnął, a czujka uprzejmie doniosła strażakom i ogień był umoczony.
Czad.
Też nie poradził sobie z czujką.
Nie? Ale czad jest cierpliwy. Nie wszyscy używają czujek. I nie myśl, że sama czujka zwalnia cię z myślenia.
Czad.
To prawdziwy zabójca. Potrzebuje tylko jednej szansy.
Czad i ogień. Obudź czujność.
Kampania społeczna. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.